Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman. Jest to odcinek 648. No i to jest taki odcinek, który chciałem nagrać od dłuższego czasu. Po części będzie organizacyjny. Dużo rzeczy związanych z tym, co chciałem po prostu zrobić wcześniej, ale zawsze, kiedy nagrywam z przyjaciółmi, moimi compadres z Galacticos, zawsze jakoś tak spontanicznie po prostu rozmawiamy i ciężko mi tak te takie organizacyjne rzeczy omówić, a przede wszystkim jednak miałem taki pomysł, żeby w końcu podsumować ankiety, które dłuższego czasu pojawiają się na Spotify i można z nich wyciągnąć ciekawe wnioski, więc to będzie taki segment ankietowy. Ja też będę chciał przede wszystkim podziękować wszystkim tym osobom, które wsparły najpodcast i zbiórką na serwer, w zbiórce na serwer i to jest dla mnie bardzo istotne i nie chciałem, żeby to było gdzieś po łebkach, na końcu, na szybko, więc tutaj po prostu tradycyjnie odczytam wszystkie imiona, inicjały, nazwiska tych wszystkich dobrych dusz, które do tego się przyczyniły, że Fantasmagieria nadaje kolejny rok i ma się dobrze, mam nadzieję. Będą też na pewno jakieś gry, w tym jedna absolutna świeżynka, nie będę zdradzał. Byłem też na dublińskim Comic-Conie, edycja 2025 letnia i będę chciał pewnie podzielić się kilkoma wrażeniami, co tam widziałem. Może będzie kącik planszunkowy, więc to są takie krótkie podsumowania. Oczywiście jest spis treści, jak kogoś nie interesuje, pewne rzeczy nie interesują, może przeskoczyć. Już nie walczę z tym, chociaż zawsze uważałem, że choć nie jest to aż tak dobrze skonstruowane jak film, to jednak podcast ma pewien flow i dobrze się go słucha od początku do końca. Nie ze względu na jakieś płynne przejścia czy nawiązania, ale jest coś takiego, że po prostu włączamy sobie podcast, robimy inne rzeczy i razem z rozmówcami płyniemy i czasami jest coś, co po prostu puszczamy mimo uszu, bo nas nie interesuje, ale czasami coś pojawi się ciekawego, o czym chcemy usłyszeć, coś zostanie polecone, wtedy wciskamy przycisk pauza i zapisujemy sobie, co to za tytuł i tak dalej, więc to jest taki mały plan, więc bez większego planu, ale chciałbym przede wszystkim właśnie podziękować tym wszystkim wspaniałym osobom, które wsparły najpodcast. Zbiórka się udała. Nie musiałem nawet specjalnie reklamować jej, powtarzać co odcinek, więc jeszcze raz dziękuję wszystkim. A z imienia i nazwiska, inicjał nazwiska chciałem podziękować Cezaremu Esz, Marcinowi S, Tomaszowi K, Danielowi G, Wojciechowi B, HRK, Pawłowi R, Piotrowi G, Mateuszowi M, Waldemarowi J, Michałowi R, Pawłowi B, Mateuszowi P, Adamowi P, Jackowi K, Marcinowi B, Olafowi U, Kacprowi K, Michałowi W, Rafałowi W, Marcinowi W, Tomaszowi W, Bartłomiejowi G, Konradowi S, Kamilowi Z, Pawłowi K, Maciejowi K, Adamowi P, Markowi R, Mariuszowi M, Michałowi W, Maćkowi K, Jakubowi Z, Bartoszowi D, Sławomirowi S i Adrianowi B. Jak zwykle, nie zawiedliście mnie. No tak mogę powiedzieć. I cieszę się, że kolejny rok, kolejna udana akcja. Zbiórki na podcast, serwer. Ale ten taki drugi temat, który chciałem właśnie omówić, to są ankiety. I ankiety pojawiły się w momencie, kiedy, znaczy nawet nie wiem, czy po prostu one były od początku, odkąd Fantasmagieria jest na Spotify, ale Spotify, żeby zwiększyć tę interaktywność z odbiorcami, dorzucił możliwość komentowania i możliwość brania udziału w sondach. No, te sondy, te ankiety, to nie jest nic nowego. Kiedyś nierzadko emitowałem jakąś na Twitterze, czasami na Facebooku, i one gdzieś tam po prostu po jakimś czasie się kończyły, znikały, to były bardzo interesujące momenty, ale to były ankiety wtedy i do nich nie wracałem. A tutaj pozwoliłem, żeby te ankiety przez jakiś czas przynajmniej się zebrały i zbierając teraz te informacje, te podsumowania, no mogę powiedzieć, że dochodzimy do bardzo ciekawych wniosków. Niektóre rzeczy były wręcz prorocze, które tam podejmowaliśmy i bardzo się cieszę, że w niektórych nawet licznie oddawaliście swoje głosy, znaczy licznie w sensie dużo było ankietowanych. Więc pierwsza ankieta, którą tutaj sobie zaznaczyłem, to jest to pojawiła się przy odcinku 576 zatytułowanym ROG Ally kontra Steam Deck. I pytanie brzmiało, czy posiadasz lub zamierzasz kupić ROG Ally? I tu odpowiedziało 17 osób, czyli 37% głosów było na ROG Ally, a 63 głosy oddano na Steam Deck. Więc zdecydowanie dwa razy więcej, no prawie dwa razy więcej jest posiadaczy, wtedy przynajmniej było posiadaczy Steam Decka. Teraz to się mogło zmienić. Pojawiło się od tamtego czasu sporo nowych iteracji. Mamy, dostaliśmy zapowiedź ROG Ally X, czyli specjalnie przygotowaną wersję sprzętu Asusa pod interfejs Game Passowy, Xboxa, żeby tam wszystko się ładnie uruchamiało. Niestety nie jest to konsola, więc nadal jesteśmy tak naprawdę w tym ekosystemie PC-towym, a szkoda, bo chciałbym, żeby była taka możliwość, żeby te biblioteki gier z Xboxów, choćby nawet tej ze wstecznej kompatybilności, pojawiły się na Game Passie PC-towym, żeby te stare gry, które prawdopodobnie już są emulowane z 360, znaczy już na pewno są emulowane i świetnie chodzą na PC-tach, żeby można było je zobaczyć na takiej przenośnej konsoli. Kolejne proste pytanie to było z archiwum X to top topów stare dzieje. I to było przy okazji odcinka 577, chcę uwierzyć, więc 30% ankietowanych powiedział, że to jest top, 39% top topów, a 30% uznało, że to już po prostu są stare dzieje. No i niedawno nawet rozmawialiśmy z Rafałem na temat Zarfium X. Bardzo dobrze się zestarzał ten serial i uważam, że choć jak to jest zwykle z takimi długimi seriami, te ostatnie sezony może nie są najlepsze, to jednak to, jak ten serial wystrzelił, jaką popularność zdobył, no to pokazuje, że Chris Carter stworzył coś ponadczasowego, no i do tej pory w naszych sercach. Następna ankieta dotyczyła po prostu gry odcinka, którą żeśmy omawiali, to był odcinek 587, Mroczne Tajemnice i były trzy gry wymienione, to był remake Half-Life 1 pod tytułem Black Mesa, on zdobył 44% głosów, Alan Wake tyle samo, 44% głosów, dwójka oczywiście i American Arcadia, bardzo interesująca gra, 11% głosów. Dalej. Pytanie. Twój pierwszy komputer. No i to jest przy okazji odcinka 588 Piewcy Retro. O ile się nie mylę, to był odcinek z Marcinem Kiendrą z Loadingu Next. Bardzo, bardzo sympatyczny kolega, z którym, jak to nieraz powiedziałem, spotykałem się regularnie na Pixel Heaven. No i bardzo cenię jego filmy dotyczące właśnie starych gier. On to robi w bardzo ciekawy taki sposób, który polecam, dlatego że tam nie tylko mamy opisaną grę, ale mamy pewnie jakiś taki zarys historyczny. Marcin robi to w plenerze, więc pozwala jakby tłem dodać jakby takiego klimatu. Nie powiem, żeby to był Wołoszański, czy Makłowicz w tym stylu, ale jeśli ktoś po prostu lubi ciekawe filmy na temat starych gier, no to polecam bardzo. I jakie były nasze pierwsze komputery? No to zwycięzcą jest Commodore. Najwięcej, 27% ankietowanych miało swój pierwszy komputer Commodore 64, chociaż mogły to być i te plusy i te jakieś takie inne wynalazki. Atari 21%, 6% miało Spectruma, ZX Spectrum, 6% też miało Amiga. Jako pierwszy komputer to zaznaczam, bo prawdopodobnie to się później zmieniło. Nie? Jako drugi komputer być może właśnie Amiga była tym najpopularniejszym komputerem, tak było u mnie. I PC tutaj, nie, jednak PC jest największy, tutaj najwięcej osób miał, bo aż 39% miał swój pierwszy komputer, to był PC. No i ja pamiętam, kiedy ja chyba miałem Amigę już wtedy, albo to była końcówka mojej zabawy z Atari, to chodziłem do mojego kolegi serdecznego i graliśmy w gry na karcie Herkules. I to było bardzo interesujące, jak można było właśnie w tej palecie, właściwie jednobitowej, no, było tylko dwa kolory, czarny i biały, te wszystkie wspaniałe gry odtwarzać. To były symulatory, jak F-15, ale też jakieś przygodówki, no wszystko. Wszystko można było na tym Herkulesie odpalić i to było ciekawe. Kolejna ankieta była związana z podsumowaniem roku 2023. To był odcinek 594. No i pytanie było gra roku 2023 i można było wybrać z takich tytułów jak Alan Wake 2, który zdobył 21% głosów. No, niekwestionowanym zwycięzcą, podobnie jak w ankiecie, Baldur's Gate 3 to było 51% głosów, Marvel's Spider-Man 2 9% głosów. No, nikt nie zagłosował na Final Fantasy 16. Próba nie była duża, bo to w sumie to były jakieś 33 głosy, no ale ani jedna osoba nie zagłosowała na Final Fantasy 16. Skandal. 9% Zelda Tears of the Kingdom. 9%, tak? Diablo 4 6% i Star Wars Jedi Survivor 3%. I tu wchodzimy teraz, kolejne pytanie jest z cyklu pytań proroczych. No, to było prawie 2 lata temu chyba, jak zadaliśmy to pytanie. To był ponad nawet, niech spojrzę, to był odcinek 595, zatytułowany Xbox Zero Wes. I pytanie było, czy Microsoft przestanie wydawać gry na wyłączność. I wtedy to nie było jeszcze takie pewne. Już pojawiały się te trendy, to było 2 lata temu. Przypominam, ponad 2 lata temu. Albo prawie, nie wiem, bo tutaj też nie. Prawie 2 lata temu, kiedy już widzieliśmy, że coś się dziwnego dzieje. I można powiedzieć, że osoby, które zagłosowały na tak, miały rację. I tych osób, które zagłosowało tak, było aż 38%. Czyli 38% zagłosowało tak. Microsoft przestanie wydawać gry na wyłączność i miało rację. 27% zagłosowało na nie, czyli miało jakiś taki lekki optymizm jeszcze pewnie, czy jakąś taką wiarę, że Xbox nie upadnie. Czy wprowadzą czasową wyłączność, to było 27%, czyli tyle samo, co poprzednio. Gorzej, nie będzie nowych gier. No i to też jest ciekawe. No to akurat były tylko 3% głosów, ale trochę tak jest, że te nowe gry są anulowane. Zostają remake'i, remastery starych marek i tylko bezpieczne tytuły. Anulowano dawno temu Scalebound, to był taki pierwszy sygnał. No teraz głośno było w związku z tymi zwolnieniami, że anulowano kilka projektów, które nawet nie miały okazji zobaczyć, ujrzeć światła dziennego, ale były też projekty, które miały zaprezentowany gameplay po części, czyli Perfect Dark. Więc wygląda na to, że może być gorzej, ale tylko 3% uznało, że tak może się stać. A jeśli chodzi o taką dodatkową kategorię, czy Xbox jest lepszy od PlayStation, 5 osób uznało, że tak. I to pokazuje, że przez te 2 lata wiele się zmieniło. Tak, po tym, jak Microsoft zakupił Activision Blizzard King, po tym, jak zdecydowali się nie tworzyć, nie cisnąć w ekskluzywność, nie iść w ekskluzywność, na zasadzie mamy swój sprzęt, chcemy, żebyście na tym sprzęcie zagrali. W momencie, kiedy największe szlagiery, najmocniejsze tytuły zaczynają się pojawiać na konsole PlayStation, to w większej skali, albo w pewnej skali widzimy to, co stało się z Segą. I Microsoft jest ogromny. To jest największa korporacja na świecie. Nie dokładnie na ile jest wyceniana, ale generalnie w tym momencie jest na te tryliony wyceniana i oni mają mnóstwo pieniędzy, więc oni nie musieli tego robić. Ale jednak zdecydowali się, że nie muszą mieć misji, chcą zarabiać, chcą inwestować w rozwój Game Passa. To jest akurat interesujące, no ale to też jest taki temat na osobną dyskusję, czyli ten Game Pass tak naprawdę cokolwiek daje deweloperom, oprócz tego, że jeśli naprawdę mają świetną grę, no to to jest fantastyczna ekspozycja. I no są te sukcesy jak Clair Obscur Expedition 33, że albo bardzo dawno temu, tak było z Rocket League, kiedy pojawiła się ta gra za darmo w PlayStation Plusie chyba. Już nie pamiętam, bo to było no, z 10 lat temu. I ta gra była tak dobra, że te inne wersje, które były płatne wtedy, no, eksplodowały. Ten sukces był ogromny. I to samo może być oczywiście z grami, jeśli są świetnymi grami. Z tymi, co pojawią się na Game Passie. Dużo osób oczywiście zagra w cudzysłowie za darmo na Game Passie, ale Expedition 33 miało równoległą premierę na PC-cie i miało równoległą premierę na PlayStation 5. I to spowodowało, że te gry sprzedały się, że ta gra sprzedała się fantastycznie i miała bardzo dobre recenzje, więc to wszystko pomogło. Tak, więc jeśli mamy świetną grę i jest na innych platformach, to ten Game Pass pomaga. Gorzej, jeśli gra jest ekskluzywna na Game Passa i jest średnia, no to twórcy tak naprawdę ryzykują bardzo dużo. Ale czasami w dobie, kiedy mamy tysiące gier, które wychodzą miesięcznie, to jakakolwiek forma przebicia się, nawet te kilka tysięcy egzemplarzy sprzedanych ekstra, już robi różnicę. Bo w tym momencie niewielu wydawców może sobie pozwolić na takie inwestycje w te AAA czy nawet quadruple A i licząc na to, że te gry nie tylko się zwrócą, ale też zarobią spore pieniądze. Myślę, że będzie taki rozkwit pewny segmentu tego pojedynczego A, podwójnego A. Są nowe narzędzia, nowe silniki, które mniejszym studiom pozwolą właśnie takie gry produkować i one będą cieszyć się popularnością. No i oczywiście stale rosnący kapitalny rynek gier indie, gier małych, gdzie liczy się pomysł, gdzie liczy się właśnie jakaś taka mechanika, gdzie liczy się to serce, ten wkład, bo to są gry tworzone przez tych głodnych twórców, deweloperów, którzy chcą odnieść sukces, którzy crunchują, ale crunchują dla siebie, po prostu kończą normalną pracę, czy w korporacji, czy w jakimkolwiek innym miejscu, siadają do komputera i później cały ten wolny czas poświęcają na to, żeby stworzyć swój własny projekt i liczą na to, że się uda. I niestety bardzo trudno się przebić, ale jak jest fantastyczna gra, to ona znajdzie swoją publiczność, swoich odbiorców i może wystrzelić, więc to jest to. A wielkie korporacje to już są tłuste koty. No jeśli jest wielkie studio, no tak jak mogło być na przykład z Initiative, tak? Czyli tym studiem, które zostało rozwiązane przez Microsoft, no to tam były same tłuste koty. I możemy oczywiście psioczyć na Microsoft, że podjęli taką decyzję, że zabrali nam grę, która wyglądała bardzo obiecująco na reżyserowanych fragmentach rozgrywki, ale mimo wszystko musimy też pamiętać, że jeśli ktoś nie ma tej motywacji, jeśli nie ma tego drive'u, no to co ma robić? No, czasami jest tak, że jak wielka firma wykupuje studio, to liczy na to, że ten talent nadal będzie pracował, nadal będzie czymś zainspirowany, nadal będzie chciał wydać coś fantastycznego, a przeważnie jest tak, że ci ludzie już te swoje pieniądze dostali i tylko liczy się te ekstra lata, które mają w kontrakcie, które mogą jeszcze przepracować, a później, nie chcę mówić, że na przykład tak było z BioWare, nie? I założycielami BioWare, ale to było tak, że jak im się skończyła ta, pewnie w kontrakcie ta klauzula, do kiedy mogli być, to oni po prostu skorzystali z tego i oni się świetnie teraz cieszą życiem. A BioWare, powiedzmy, trochę tak jakby stał się cieniem studia. No nie wiem, co dokładnie teraz dzieje się z BioWare i Electronic Arts, ale z BioWare i czy tworzą jakąś nową grę, czy no, przebąkuje się o planach stworzenia nowego Mass Effect, ale ja uważam, że teraz będą inne gry, które mam nadzieję, że odpalą, które wypełnią nam przynajmniej na jakiś czas lukę po tym, tą wyrwę po Mass Effectie, bo nie mamy już tego Mass Effecta nowego od wielu lat, już nawet nie pamiętam dokładnie, w tym roku Mass Effect Andromeda wyszła i ja nie wspominam ciepło Andromedy, bo uważam, że tam był totalnie zmarnowany potencjał. Śliczna gra, no ale tam wiele rzeczy mi nie pasowało, a teraz jak wspominam przez lata, to nawet nie jestem w stanie przypomnieć sobie wszystkiego, co mi się nie podobało, ale na pewno nie podobało mi się to ograniczenie tych miejsc, ta mała liczba tych obcych ras, które napotykamy. Nie było tej skali, która była już widoczna, znaczy, którą odczuwało się grając w pierwszego Mass Effecta. Tam odczuwało się tą skalę, bo mieliśmy tą cytadelę. To miejsce, które było no, właściwie takim skupiskiem ambasad tych różnych cywilizacji, gdzie one się spotykały i to było takie świeże, takie... No, dla mnie, człowiekowi, który wychował się na serialach jak Babylon 5 czy Deep Space Nine, to są to takie miejsca, nie? One już robiły roboty, to, że to była ta, a wszystko inne, no to oczywiście fantastyczna gra, fantastyczne postacie, ci kompani nasi, no to tworzyło moim zdaniem jedną z najlepszych serii gier science fiction, space opera i ja bym bardzo chciał, żeby nowy Mass Effect jakby gdzieś wrócił do tych korzeni, ale tak jak wspomniałem, są dwie gry przynajmniej, które w tym duchu są tworzone, tak mam taką nadzieję. Tak, pierwszą z tych gier jest Exodus Become the Traveler i to jest gra tworzona przez Archetype Entertainment, studio stworzone przez kilku byłych twórców z BioWare. No i co ciekawe, grę wydaje Wizard of the Coast i to jest gra, która moim zdaniem jest właśnie tym duchowym spadkobiercą Mass Effecta. Wygląda fantastycznie, prezentuje się kapitalnie, jest tworzona ciężko powiedzieć, kiedy w ogóle będzie miała premierę, prawdopodobnie nie wcześniej niż w 2026, pewnie może się to przesunąć, ale to jest gra, którą po prostu chłoni się oczami, bo wygląda przepięknie, a jednocześnie ma fantastyczny klimat i muszę przyznać, że to, co zaprezentowane, bo bardzo, jeśli ktoś po prostu chce śledzić produkcję tej gry, to twórcy wypuszczają dzienniki deweloperskie. Cały czas też można zapisać się do newslettera, w którym informują o postępach prac i ja naprawdę polecam po prostu zobaczyć, choćby nawet gdzieś tylko stronę, czy na Steamie, czy po prostu wpaść na stronę Exodus game.com, gdzie jest właśnie cała seria tych i zwiastunów, i dzienników deweloperskich. Mnóstwo ciekawych informacji, więc ja polecam. Trochę się, zakamuczkałem, czy jak to się ładnie mówi, zakręciłem, dlatego że chciałem też znaleźć jakieś dodatkowe informacje, które bym się podzielić, ale nic nie odda lepiej, jak po prostu obejrzenie kilku zwiastunów i nawet wejście na tą stronę tego, co ta gra oferuje. No a drugą grą, na którą też bardzo czekam, z mojego jednego z ulubionych uniwersów, czyli The Expanse, Osiris Reborn. I to też jest właśnie gra, która powinna idealnie wpasować się w gusta fanów Mass Effecta. Więc to są te takie dwa tytuły, na które bardzo czekam. I chyba, jeśli się nie mylę, szansa na The Expanse Osiris Reborn na pojawienie się niedługo jest pewnie większa niż The Exodus, ale dla mnie nie ma znaczenia, czy one się pojawią za pół roku, za rok, czy nawet za dwa lata. W porównaniu na przykład do tego, ile czekamy na Squadron 42 Star Citizen, no to bez dwóch zdań tutaj wygląda na to, że te prace posuwają się znacznie szybciej, znacznie sprawniej i dostaniemy fantastyczne gry. No ale to jest tyle. Trochę się zatrzymałem przy tym punkcie, a my już mamy kolejną ankietę i w ankiecie, w której pytanie brzmiało, w branży dzieje się dobrze 8%, źle 61%, nic się nie dzieje 30%. 37%. No to było przy okazji odcinka Bezduch w maszynie 597. No i ciężko powiedzieć, czy się dzieje dobrze, kiedy widzimy, że są zwolnienia, kiedy gry nie przynoszą już takich zysków jak kiedyś, kiedy nie rodzą się, znaczy rodzą się nowi gracze, ale mają zupełnie inne wymagania, zupełnie inne potrzeby. I te potrzeby realizowane są przez gry usługi typu Roblox, typu Minecraft, typu Fortnite i mnóstwo innych gier, o których my nawet nie zdajemy sobie sprawy, bo my jesteśmy tymi takimi graczami starej daty, którzy grają w duże tytuły i te tytuły kończą i zapominają i biorą się za nowe i my po prostu jesteśmy jak ci kinomani, którzy chodzą od kina do kina, oglądają filmy kolejne, zapominają, czasami do tych świetnych filmów lubią wracać, ale to jest wszystko. To jest wszystko i ta branża musi się zmieniać i kiedy padło to pytanie, chyba jeszcze nie było tej inicjatywy Stop Killing Games i ja nie wiem, czy jakaś kolejne, muszę później zobaczyć, czy jeszcze będzie jakieś pytanie związane z Stop Killing Games w ankiecie, ale chyba nie. Ale muszę przyznać, że to jest interesujące, jaka dynamika się wytworzyła wokół tej akcji, jeśli chodzi o osoby, które nie są bezpośrednio stroną konfliktu, w tym sensie nie są, znaczy nie konfliktu, bo to też jest złe słowo. Chodzi o to, że producenci, deweloperzy, wielcy wydawcy, im pasuje to, że przedefiniowali grę z produktu na usługę. Dokonano czegoś niesamowitego, że po prostu zmieniono definicję czegoś, co było zdefiniowane. I ja rozumiem, że oczywiście są, zawsze były gry usługi, zawsze były gry online, ale nazywanie grą usługą grę, którą właściwie gramy samodzielnie, którą można grać offline, no jest moim zdaniem niezrozumiałe. I to, co zauważyłem, to jest oprócz oczywiście ogromnej fali poparcia dla całej inicjatywy, no bo jednak gracze chcą, żeby te gry były zawsze dostępne, tak? Bo mnie nie interesują gry online, ja nie jestem za tym, żeby można było grać w jakąś MMORPG do końca świata jeden dzień dłużej, tylko chodzi o to, żeby po prostu można było gry, które kupiliśmy, mieć zawsze w tej swojej bibliotece i zawsze je zainstalować i żeby też zawsze można byłoby je w legalny sposób zdobyć, kupić w jakikolwiek sposób. Jeśli już nie trafiają, jeśli powiedzmy nie ma już wydawcy, nie zarabiają, niech to będzie tak, że one trafią do jakiegoś właśnie, czy do archive.org, czy do jakiejś organizacji, która zajmuje się dbaniem o to, żeby te gry przetrwały, żeby one były dostępne. I oczywiście taką robotę robi GOG i z tym swoim całym programem zajmującym się właśnie konserwacją, nie wiem, jak to inaczej ładnie powiedzieć po polsku, gier. I to jest coś, co ja mogę tutaj pochwalić z całym tutaj szacunkiem, szapoba, co zauważyłem, że gdzieś tam, i to jest niestety moim zdaniem nieświadome, przemyca się taki cały ruch, może nie ruch, tylko chodzi mi o to, że pojawiają się osoby, które są przeciwne całej tej inicjatywie, bo uważają, że zmiany legislacyjne, którymi pewnie wielcy wydawcy mogliby jakoś, nie wiem, je ominąć, znaleźć jakieś sposoby na to, żeby i tak te w cudzysłowie prawo łamać, że to wpłynie na niezależnych twórców, na tych małych. Co wydaje mi się jakąś taką demagogią, jakimś takim dziwnym tłumaczeniem czegoś, co tak naprawdę się nie powinno wydarzyć, no bo niezależni twórcy wydają albo na itch.io, no wiecie, o co jakim serwis chodzi. Ja zdarzyło mi się wesprzeć gry, zdarzyło mi się nawet kupić, to polecano wiele razy w podcaście, grę wydaną pudełkową, nową w tamtym roku na Amigę, Rowcraft. I to jest świetne wydanie, bo to jest wydanie właśnie w takim zgrabnym, błyszczącym pudełeczku. W środku jest i dyskietka, i płyta, żeby można było grać wersję na Amigę CD32. Są jakieś gadżeciki, jakieś pocztóweczki. No to jest świetne wydanie, ale zanim kupiłem tą wersję pudełkową, to ja wsparłem właśnie na tym itch.io twórców, kupując, co łaska, bo to jest chyba taka cena, tę grę wcześniej. I tam indyki, to jest to pierwsze miejsce. Jeśli chcecie zobaczyć coś, zanim to będzie popularne, to tam możecie to odkryć. No i oczywiście drugą stroną jest GOG, no nie? I GOG, jeśli my coś kupimy, to zostaje w naszej bibliotece i to nie ma DRM-ów. Więc nie będzie tak, jak to było w przypadku gry, którą tyle razy już wymieniałem, że nie będę tego wymieniał, że nie mogę jej zaktywować, nawet jeśli ją zainstaluję, bo serwery już nie są aktywne, które zabezpieczenie antypirackie wykorzystywało właśnie do tych limitowanych aktywacji. To jest dla mnie absurd. No. To samo też tyczy się gier na iOS-a. No, kiedy kończy się wsparcie, Apple się nie interesuje, czy ta gra jest nadal dostępna w bibliotece, czy nie. One znikają. A jeszcze dodatkowo, kiedy był ten taki skok technologiczny, kiedy zmienił się chyba system, nie wiem, czy to było iOS 6, czy któraś tam wersja, wiele gier, które już nie było wspieranych, przestało się uruchamiać na nowym systemie. I ja oczywiście, będąc przezorny, mam jakieś starego iPada, mam starego iPod Toucha i ja te gry mogę jeszcze odpalić. I to są naprawdę perełki. To są perełki, nie wiem, Mass Effect Galaxy. Był ten taki Dead Space który wyglądał jak prawdziwy Dead Space, że się tak wyrażę, ale był na właśnie na iOS-a. Czyli też z trzeciej osoby troszeczkę uproszczone, ale no właściwie to był taki klasyczny Dead Space. W to już nie zagracie. Była taka świetna gra Blimp, gdzie żyroskopowe sterowanie i naciskanie przycisku pozwalało nam takim małym sterowcem latać po planszy, no trochę jak UG, jak ktoś pamięta taką grę o takich jaskiniowcach i takim helikopterku napędzanym siłą nóg takiego właśnie jaskiniowca, to pamiętam mniej więcej ten rodzaj rozgrywki i tej gry też już nie uruchomicie, nawet nie znajdziecie jej w sklepie i to jest dla mnie coś, co jest, znaczy to jest strata po prostu, że tych świetnych gier już nie będzie można uruchomić, nawet nie wrócić do tego i to mam nadzieję, że taka inicjatywa jak Stop Killing Games poprawi, że znajdzie się jakieś rozwiązanie, bo ja nie chcę jakichś obostrzeń na twórcach niezależnych, jakieś wymagania dziwne, bo twórcy niezależni, dlatego są niezależni, że są niezależni od całego tego systemu. Oni mogą wydać grę, wrzucić ją nawet za darmo i tyle. Oni nie muszą brać za to odpowiedzialności. Oczywiście, jeśli będą chcieli brać opłaty, to podpisuje się jakąś taką umowę, ale to jest wszystko. To chodzi o tych wydawców, żeby oni po prostu nie rozpasali się, bo dzisiaj to są gry usługi, za jakiś czas to będzie tak, że to będą usługi, ale coś jeszcze dodadzą do tej klauzuli, no bo dzisiaj, kiedy my włączamy grę, nawet dla pojedynczego gracza i my kupujemy ją na płycie, to dlaczego my mamy przed uruchomieniem jeszcze podpisywać jakąś umowę, zgadzać się z jakimiś klauzulami, z jakąś ziołulą? No bo przecież to jest normalne, że jeśli my jej nie zaakceptujemy, gra się nie uruchomi, a my już nie zrzucimy tej gry. No bo wyobrażacie sobie sytuację, że idziecie do sprzedawcy. Dzień dobry, odpakowana gra oczywiście, ale tam była umowa, ja się z nią nie zgadzam, więc chciałem oddać grę. No a sprzedawca powiedział, przepraszam, ale gra już jest odpakowana, nie mogę jej przyjąć. No więc to są te absurdy, no ale to jest rzecz, którą tyle razy omawialiśmy, której poświęcono tak wiele czasu, że nie chciałbym tutaj też specjalnie kolejnej godziny na tym spędzać, więc wybaczcie, że akurat aż tyle na to poszło. Więc na inną nóżkę. 600 odcinek to był odcinek specjalny z wideo z wieloma gośćmi i to była historia polskich podcastów o grach. I skoncentrowałem się na absolutnej genezie. O tym to był 2007, 2009, od 2007 do 2009 roku. I to była ta pierwsza fala. To była ta pierwsza fala podcastów. Część z nich, jak Fantasmagieria, jak Formogatka, nadal funkcjonuje, nadal ma się dobrze. Niektóre podcasty przeszły pewną metamorfozę, jakby zmienili szyld, tak? Na przykład Niezatapialni z Nieczystych Zagrywek, kiedy odeszli z Wirtualnej Polski, założyli swój podcast i to jest też seria, która się ciągnie już przez bardzo długi czas, więc ja byłem ciekawy, to było takie pytanie, kiedy zaczęłaś słuchać podcastów? I tu nie chodziło o podcasty o grach w Polsce, chodziło o sam fakt, kiedy pierwszy raz odkryliście te audycje amatorskie i muszę przyznać, że jaka nie głosowałem, więc pewnie mógłbym tutaj w tym pierwszej przypadku 2006 roku lub wcześniej zabrać głos, ale okazuje się, że nikt z naszych słuchaczy, którzy brali, a było ankietowanych aż 44, nie zagłosował na 2006 rok lub wcześniej. 4,5% odkryło podcasty w 2007 roku. Tyle samo osób odkryło w 2008, czyli wtedy, kiedy oficjalnie i pojawiła się i Fantasmagieria. No, w 2007 to był czas Game Hota, to był czas Poligatki. W 2008 to był już ten czas, kiedy zaczęły się pojawiać te kolejne duże podcasty, które właśnie, tak powiem, przetrwały do dziś. Fantasmagieria. 2009 rok, no to już było zdecydowanie więcej osób, bo 9% powiedziało, że wtedy odkryło podcasty, zaczęło słuchać. No ale już, powiedzmy, wrzucając do wora wszystko, co się wydarzyło po 2010 roku, no to jest druzgoczące, bo to jest 82% ankietowanych. No, tak naprawdę zaczęło słuchać podcasty po 2010 roku. No, ten podcast, czy w ogóle podcasty są cały czas odkrywane. W 2020 roku, kiedy była pandemia, kiedy jakby nie było co robić na zewnątrz, no to ludzie zakładali podcasty. 99% tych podcastów skończyło się na pewno na jednym odcinku, ale dużo też przetrwało i ma się dobrze i są całkiem popularne. Nowe podcasty nadal powstają, więc myślę, że podcasting generalnie ma się dobrze. I dzięki właśnie takim osobom jak wy, ja mam taką satysfakcję, energię, to mi daje dużo, dużo frajdy, że mogę mówić i ktoś mnie słucha i czasami jestem świadomy tego, że mogę mówić zupełnie nieciekawe rzeczy, ale jak to zawsze podkreślam, to jest dla mnie taki rodzaj takiej terapii, że spotykam się z kumplami, rozmawiamy sobie, jest świetna atmosfera, wymieniamy się opiniami, polecamy sobie rzeczy, dyskutujemy czasami w podniesionym jakby takiej temperaturze o pewnych sprawach, ale jest to coś ciekawego i uwielbiam tę inicjatywę. To, co robię i to mi dodaje energii. No ale to jest to. Kolejne pytanie. Czy Microsoft dobrze robi, rezygnując z wyłączności swoich gier? No i tutaj wracając do poprzedniego, no to jest już pół roku później, ponad, i okazuje się, że no potwierdziły się te obawy i to był 614 odcinek, Ostatnia Nadzieja zatytułowany. No i gracze powiedzieli tak, gracze zyskają, to jest 21% osób stwierdziło, że dobrze robi Microsoft, że rezygnuje z ekskluzywów. Nie, musi być konkurencja, no i tutaj jest 58%, czyli ja się tutaj zgadzam. Musi być konkurencja, stymuluje wielkie korporacje stymulują się nawzajem właśnie przez to, że jest ta konkurencja. Nie ma wtedy tłustych kotów, oni są głodni, żeby zdobywać nowych graczy, sprzedawać sprzęt, sprzedawać, zarabiać na grach wydawanych na ich sprzęty. No i tak, no zgadzacie się, że źle robi Microsoft, rezygnuje z wyłączności, bo musi być konkurencja. No ale jest 21% osób, które mówi, że wszystko mi jedno, bo mają pecety i to jest prawda. Bo i tak większość tych gier ląduje ostatecznie na pecetach. Teraz pytanie związane ze Star Wars Outlaws. Jak je oceniacie? Był to odcinek 615. Oczy wyskakują z orbit. No i tutaj niedużo osób brało udział w tej ankiecie. Na 4 oceniło grę 37,5% osób. Na 5 na 10 oceniło też 37,5%. Na 5 na 7 oceniło 25%. I nikt nie ocenił tej gry ani na 8 na 10, ani nawet na 11 na 10. Więc no, teraz może by się coś zmieniło, ale zobaczymy, jak wyjdzie Star Wars Outlaws na Switcha 2, czy zdobędzie, czy będzie jakaś nowa fala fanów. No, 622 profesjonalna konsola. No i to było przy okazji wydania PlayStation 5 Pro. I pytanie było, kupujesz czy kupiłeś PlayStation 5 Pro? 25% osób odpowiedziało tak, 50% powiedziało nie, 12% jest zadeklarowanymi użytkownikami tylko Xboxa, więc PlayStation ich nie interesuje. I tyle samo osób stwierdziło, że to PC jest najważniejszy i żadne konsole inne ich nie interesują. Kolejne pytanie w ankiecie. Czy Avowed cię rozczarowała? No i to był odcinek 633 Czachadymi, poświęcony właśnie Avowed. Bardzo kontrowersyjnej grze. Bardzo kontrowersyjnej, muszę przyznać. I tak, 24% osób powiedziało, że tak, ta gra mnie rozczarowała. 18% powiedziała, że nie, nie rozczarowała mi, ale 58% stwierdziło, że jest im to obojętne. Czyli tak naprawdę no nie była to gra, która mogłaby napędzić na przykład, nie wiem, sprzedaż albo Game Passa, albo nowych konsol. Po prostu to był taki dobry średniak. Ja się dobrze bawiłem, jak grę skończyłem, aczkolwiek dla mnie to była bardziej gra akcji z ciekawą eksploracją niż pełnokrwiste RPG w stylu, nie wiem, Skyrima na przykład. Kolejne pytanie. Czy jesteś fanką serii Monster Hunter? I to był odcinek 634 zatytułowany Prawdziwym Monstrum. No i okazuje się, że 64% nie jest fanem serii Monster Hunter, tylko 36% jest fanem serii. Później pojawiało się pytanie, to już była zapowiedź wtedy Switcha 2 i pytanie padło, czy kupujesz Switcha 2 w dniu premiery? To był odcinek 637, odlot Nintendo i zmiany. I 37 głosów oddano, z czego 9, czyli 24% głosów powiedział, że tak, kupuje w dniu premiery, ale 76% nawet głosów powiedział, że nie. Kolejne pytanie. Zagrasz w remaster Obliviona? I to był odcinek 638. Egzegeza zmieniarki marzeń. No i tutaj się głosy równo podzieliły. 50% powiedziało tak, 50% powiedziało nie. No i tu już wchodzimy w ostatnie ankiety sprzed kilku miesięcy. Czy Clair Obscur Expedition 33 będzie grom roku? Czy to będzie goty? No i to był odcinek 639. Czasy się zmieniają. No, duża część osób stwierdziła, że tak, to będzie goty, 46%. 21% stwierdziło, że nie, to nie będzie gra roku. A 33% głosów padło na odpowiedź nie, ale znajdzie się w top 3 na pewno. No i kolejne pytanie, nawiązujące trochę do tego, co tutaj powiedzieliście, znaczy tak, jak zagłosowaliście. Drugie pytanie było już dotyczące Death Stranding 2. I czy Death Stranding 2 zagrozi Clair Obscur 33, Expedition 33 w kwestii właśnie gry roku? I to był odcinek 640, zatytułowany Amor Fatum Expedycja. 10 głosów, tak, 38% odpowiedziało, że tak, że zagrozi. 42% nie zagrozi. Wszystko w rękach Jeffa, no to jest 15%, Jeffa Keighley'a. I jedna osoba uznała, że ani ta gra nie będzie grą GOTY. To okej. Okay. Ale wydaje mi się, że tutaj chyba jednak te Expedition 33 będzie takim Baldur's Gate'em 3 nadchodzących Game Awards. Ja w to wierzę. Kolejne pytanie dotyczące Elden Ring Night Rain. 641 odcinek, Nocny Dreszcz. I pytanie było, czy zagrasz w Elden Ring Night Rain? Tak, odpowiedziało 14% osób. Nie, 72% głosów. Może 14%. No i to trochę pokazuje, jaka jest tutaj różnica między tego, czego oczekują gracze, a co From Software zaproponowało. I ja nie będę tutaj się spierał, jeśli chodzi o production value i jakieś to, czy to są po prostu ścinki, jakieś zlepki z zasetów starych gier, czy oni tutaj zrobili skok na kasę. Trzeba przyznać, że bardzo odważnie poszli do tego, jak ma wyglądać ta pętla rozgrywki, co ma być takiego istotnego w tym. I wygląda na to, że tacy gracze, którzy też tworzą, no Elden Ring sprzedał się w kosmicznej ilości egzemplarzy. I wydaje mi się, że właśnie taki korowy gracz, taki zwykły, taki mainstreamowy gracz Elden Ringa, on się odbija od Night Rain albo od tej koncepcji, więc tego nie interesuje. Elden Ring, Night Rain wydaje się, być może się mylę, bo nie grałem, ale z tego, co słyszałem, bo widziałem mnóstwo recenzji, rozmawiałem przecież z Juliuszem i jemu się ta gra podobała, to wydaje mi się, że to jest dosyć hardkorowe podejście do tego modelu Souls-like'owego i to jest coś, co sprawia, że wiele osób po prostu to zignorowało ten tytuł. I dlatego aż w tak dużej liczbie uznano, że to nie jest tytuł dla nich. No i Switch 2. No i tu już mamy odcinek 343, stłumione emocje. Switch 2 miał swoją premierę, zmiótł wszystko z planszy. Najpopularniejsza, najszybciej sprzedająca się konsola na świecie. Prawdopodobnie pobije wszystkie rekordy, jakie i PlayStation 2, i Nintendo DS, i no Wii to chyba na pewno, mi się wydaje, ale Switch właśnie, że wszystkie te konsole poprzednie, Nintendo i PlayStation 2, że ten rekord może być zagrożony, bo sprzedaż po prostu w tak krótkim okresie jest fenomenalna. Tylko pytanie, co sądzisz o tej konsoli? Takie padło. I kupiłem i jest super, odpowiedziało 15% osób. Kupiłem i żałuję, odpowiedziało 11% osób. Absolutnie nie jest zainteresowaną tą konsolą 44% osób. 26% osób stwierdziło, że czeka na więcej tytułów, być może właśnie takich ekskluzywnych, takich, które sprawią, że warto w tę konsolę zainwestować. I kupiłem dla Cyberpunka 2077 4% osób. No to był taki pierwszy, mocny, dobry tytuł. No nie pomijając oczywiście Mario Kart World, ale to jest taki poważniejszy tytuł. Okej. Okay. Wracając do Death Stranding. Czy kontynuacja Death Stranding jest lepsza od poprzedniczki? To było przy okazji odcinka 644 w Darcie Złych. I 22% powiedziało, że tak, to jest lepsza gra od poprzedniczki. Nie odpowiedziało 7%. Oceniam je tak samo 6%. Nie grałem w żadną 66%. No i znowu wraca kwestia Switcha 2. Już trochę czasu minęło, ponad miesiąc od premiery. Więc padło pytanie, czy wyszła już gra, dla której warto kupić Switcha 2. I to jest po premierze Bananzy Donkey Konga. Przy okazji odcinka Nadążyć za dramą 645. Tak odpowiedziało 30% osób, nie 45%. Tutaj taki mój pstyczek w nos a propos wymagań sprzętowych Bananzy. No, zapytałem się, czy Bananza poszłaby na Switchu 1. No i 10% stwierdziło, że tak, że byłoby tak. I 15% stwierdziło, że Switch 2 nikogo. No, tacy jesteście. 646 odcinek to były gierki, precelki. Dużo w tym odcinku było o fantastycznych grach planszowych, grach wojennych, grach, które no, to nie są te proste takie gry, jak na przykład, nie wiem, wsiąść do pociągu, czy Chińczyk, czy coś takiego. To są potężne molochy na wiele godzin, które symulują no, bitwy, między innymi drugowojenne, ale nie tylko. I skoro poświęciliśmy tak dużo czasu w odcinku na ten segment, zapytałem, czy lubicie gry planszowe, czy chcecie, żeby gry planszowe w najpodcaście się pojawiały, i tak odpowiedziało 38%. 24% osób powiedziało, że nie, pomija te fragmenty. Wszystko jedno, 5%. A od czasu do czasu to spoko, 33%. Więc można powiedzieć, że sumując 70% osób jest zadowolony z tego, że czasami pojawiają się gry planszowe w podcaście, i nie ukrywam, że to się raczej nie zmieni, że te gry planszowe mają swoje miejsce i będą. Ostatnie pytanie związane z 647 odcinkiem, to chyba ankieta jeszcze trwa, ale już powiedzmy, te głosy, które się pojawiły, wam odczytam. Czy The Alters pojawi się w top 5 roku 2025 roku. Top 5 w domyśle naszego podsumowania, które robię razem ze słuchaczami. Będzie ankieta, wszyscy o tym wiecie. I jestem bardzo ciekawy, czy też podzielacie nasze, no, co by nie mówić, zachwyty, którymi dzieliliśmy się właśnie w odcinku Arktyczne Klony. I 26% powiedziało, że tak, że na pewno będzie. Nie, 53% głosów powiedziało, że nie będzie w top 5. A za wcześnie by wyrokować, no bo faktycznie jeszcze jest parę takich tytułów, które mogą namieszać. To 21%. Okej, no to jest to, co chciałem zawsze zrobić. Nie wiedziałem, że aż tyle czasu zajmie. Musicie mi wybaczyć, ja to zaznaczę. Ostrzegę wszystkich, że taki segment będzie, ale no bardzo chciałem zawsze te ankiety w końcu w jakiś sposób wyeksponować, opowiedzieć o nich i aczkolwiek nie robimy, bo nie ma aż tak dużo tych komentarzy powiedzmy na Spotify, żeby też je czytać, a jeśli chodzi o komentarze, które są pod YouTube'em, czy komentarze, które są na grupie Fantasmagierii, tam staram się reagować na nie od razu. Te dyskusje są bardzo ciekawe, czasami w gorącej atmosferze również, ale no, pamiętajcie, kultura wypowiedzi najważniejsza, merytoryczność i możemy świetnie ze sobą w dysputy wchodzić na różne tematy, przecież nie we wszystkim musimy się zgadzać, więc ja polecam, żebyście i brali udział w ankietach, i komentowali, i polecali oczywiście Fantasmagierię znajomym. No i teraz tak z innych rzeczy, które obiecałem, że wspomnę. Tak, jeśli chodzi o to, co u mnie słychać, może od tego powinienem zacząć, to byłem na dublińskim Comic-Conie. Jest to impreza, która jest cykliczna, organizowana dwa razy w roku. Jest edycja wiosenna, jest edycja letnia. I w tym roku postanowiłem wam się wybrać się z rodziną. Nie byłem od dłuższego czasu. Właściwie to nie wiem, czy wcześniej byłem raz, czy dwa razy. Mój brat był na edycji, chyba w 2015 roku. Nagrał kilka ciekawych filmików. Z tego powstała relacja, którą możecie obejrzeć na kanale Fantasmagierii. I właściwie w tej idei ona się niczym nie różni od tego, co już było. Tak? Więc generalnie ten dubliński Comic-Con składa się z kilku części. Ciężko mi go porównać do innego, bo nie byłem, ale mamy całą salę poświęconą właśnie wystawcom, którzy sprzedają figurki, gry, różnego rodzaju rzeczy związane z grami, rekwizyty, plastikowe miecze, plakaty fantastyczne własnej produkcji. No jak ktoś śledzi mojego Instagrama, to widział w stories kilka rzuciłem takich zdjęć. Figurki nie tylko komercyjne, ale też takie niekomercyjne, przygotowane na drukarkach 3D. No, było jedno stoisko, gdzie no, były rzeczy, których nie znajdziemy w innych takich miejscach, dlatego że wydaje mi się, że nie ma oficjalnie figurki Supermana Nicolasa Cage'a. A tam była i można było zakupić. Jest fantastycznie wydrukowana czaszka obcego. Czaszka, którą pewnie kojarzycie z Predatora 2. I jeśli ktoś chciałby mieć właśnie coś takiego na ścianie, taką czaszkę w pięknej ramie, w 3D, bo ona przecież wystaje wręcz z tego obrazu, to też można było właśnie na takim stoisku to kupić, więc było bardzo dużo właśnie takich twórców, którzy prezentowali swoje dzieła, bo ja generalnie jestem fanem kupowania niektórych rzeczy takich komercyjnych, bo stanowiska oficjalnych jakichś wystawców, jakichś dużych sklepów komiksowych, figurkowych, oni nie dają żadnych zniżek, a czasami nawet zawyżają ceny, kiedy sprzedają je na Comic-Conie. Bo ja wiem, że na przykład w tym samym sklepie, który po prostu sobie operuje, ja mogę w jakiejś promocji kupić ich gadżet. Jakąś figurkę, czy Hot Toysa, czy komiks, czy figurkę NECA, bo one są w miarę w przystępnych cenach. A niestety, no jest, to nie jest marża, ale no te stoiska kosztują. To jest coś, co wielu też wystawców na co narzeka, że pomimo bardzo dużej liczby uczestników, to nie zawsze się opłaca. I było takie małe stoisko z grami, gdzie mieli naprawdę fajne tytuły, bo i były jakieś edycje limitowane gier na Switcha, był chyba Fire Emblem ładnie tak zapakowany, zabezpieczony, i to była gra chyba wyceniona, o ile dobrze pamiętam, na 150 euro w wersji na PlayStation 2. No było dużo rzeczy, które ciężko znaleźć, ale też wydaje mi się, że przez to, że jaka jest eklektyczność tego Comic-Conu, to bardzo mało jest takich klientów sfokusowanych na to, żeby na przykład, nie wiem, uzupełniać swoje kolekcje i żeby na przykład, nie wiem, szukać jakiegoś tytułu i akurat robić to na Comic-Conie. Ale mniej więcej coś takiego było. Było mnóstwo takich przygotowanych dekoracji, na tle których można było sobie zrobić zdjęcie. Na przykład było takie fantastyczne takie pomieszczenie, gdzie z szybu wentylacyjnego, tak z góry wychodził obcy, z którego się ciekła stróżkami ten kwas, ta ślina, i to było fantastycznie zrobione, można było sobie zrobić zdjęcie. Było stoisko, gdzie produkowano maski, i był ten Demagog ze Stranger Things, to wiecie, to taka otwarta jak kwiat głowa, pełna zębów. I to też fantastycznie zrobiło. Był klub, zapomniałem się nazwę, jakiś tam Squadron i jakiś pewnie numer ma, fanów Gwiezdnych Wojen, którzy mieli mnóstwo robotów, droidów w skali 1:1, na tle których można było sobie robić zdjęcia. Byli oczywiście cosplayerzy, bo Mandalorianie, był Chewbacca. No było mnóstwo osób. Zresztą w ogóle, co jest ciekawe, żeby wejść do tego budynku, bo to jest jedna z większych takich budynków konferencyjnych w Dublinie, bardzo charakterystyczne, bo wygląda jak taka przewrócona szklanka, taka puszka szklana, i cała ta fasada pod kątem, ona jest oszklona, i kiedy my wjeżdżamy takimi właśnie ruchomymi schodami na samą górę, to mamy fantastyczną panoramę na kanał, na budynki, na doki. No to jest przepiękny widok, to fantastycznie w ogóle, dla tego samego widoku można się po prostu na tą górę przejechać właśnie tego budynku konferencyjnego, ale żeby nie odpowiedzieć bardzo, było tak, że wokół tego budynku, żeby usprawnić wejście do samego budynku i sprawdzenie biletów, przyklejenie tych opasek, to zbudowano taką ścieżkę zdrowia wokół kilku budynków, przynajmniej paru sąsiednich, którą się chodziło dosyć szybko, w tempie, chyba 10 minut, co najmniej, 10-15 minut takiego dreptania, ale muszę przyznać, że miałem dużo frajdy, dlatego że ponad połowa osób była przebrana. I to byli ludzie z tytułów, które od razu rozpoznawałem, bo i były Tiffy, Erithy, i była jedna dziewczyna przebrana za bohaterkę Lollipop Chainsaw. Były pielęgniarki Silent Hilla. Było mnóstwo osób z gier. Właśnie próbuję sobie przypomnieć, czy jeden gość nie był, nie wiem, z Warframe'a, bo miał taką charakterystyczną maskę. No fantastyczne rzeczy po prostu ludzie pokazywali. I ta ścieżka, idąc tą ścieżką zdrowia, można było sobie pooglądać, popodziwiać tych cosplayerów, bo konstrukcja w ogóle tego budynku sprawiała, że najwięcej ludzi było na tym pierwszym poziomie, gdzie były ci wystawcy, którzy sprzedawali rzeczy, gdzie było kilka stanowisk, gdzie można było sobie zrobić właśnie te zdjęcia z tymi rekwizytami. No i była taki hall. I w tym hallu też było mnóstwo cosplayerów. Fantastyczny cosplay Daredevila. No muszę przyznać, że gość nie tylko świetnie wyglądał, bo miał ten strój Daredevila przygotowany w najmniejszym detalu, ale też miał taki delikatny zarost i ta szczęka wyglądała właśnie tak, jak szczęka Matta Murdocka w serialu. Były postacie z Nier Automaty, więc dużo osób na pewno chciało zrobić sobie zdjęcia z nimi. Był Batman, był Spider-Man. No, dla dzieciaków, które po prostu widzą swoich bohaterów w takiej formie, takiej niemal autentycznie, mogą z nich dotknąć, to jest coś niesamowitego. I dużo czasu też spędziliśmy właśnie oglądając tych wspaniałych cosplayerów, prosząc o zdjęcia. Ja oczywiście troszeczkę mniej, bo już jestem jakby duży, ale moje dzieciaki, dzięki też mojej żonie, która wchodziła z inicjatywą i tylko zaczepiała co niektóre ciekawsze osoby, no zrobili sobie mnóstwo zdjęć, więc to też jest ciekawa rzecz. Ale co jest interesujące, ten Comic-Con to nie tylko cosplayerzy, to nie tylko ci te stragany. To jest tak, że na każdym piętrze jest coś ciekawego i wiadomo, że jest piętro poświęcone spotkaniami z gwiazdami. I to są gwiazdy, których nie wszystkich rozpoznamy od razu, ale przynajmniej część jest nam znana. I w tym roku, aczkolwiek chyba był tylko w niedzielę, więc nie miałem okazji z nim porozmawiać, jakby to było łatwe. Tak? Dlatego, że za spotkanie takie pięciominutowe, nawet nie, minutowe i za autograf płaci się słono. Za zdjęcia płaci się słono. To są koszty od 60 do 90 euro za taki podpisik i to nie jest warte. No niektórzy nawet z tych gości nie życzyli sobie selfiaczku, więc chyba z Frankiem Millerem nie można było sobie zrobić zdjęcia, ale o ile się nie mylę, Frank Miller miał, i to jest ciekawsze, nie? Panel, na którym można było mu zadać też jakieś pytania, więc to jest zupełnie inny rodzaj interakcji, ale no było mnóstwo gwiazd, no był Kingpin właśnie z Daredevila, jak się nazywa ten aktor? To jest świetny aktor, ale czekajcie. Vincent D'Onofrio, była Tia Carrera, no też chyba ją znamy, no seria Relic Hunter, ale też nie wiem, na pewno pamiętacie taki fantastyczny film jak Prawdziwe Kłamstwa. Był aktor grający Q w Star Treku. Jak on się nazywa? Czekajcie. John, ale to też już mam. John DeLancey. Przepraszam, że musiałem wygooglać, ale to tak po prostu mi wypadło z pamięci. Były postacie, z których no, można bardziej poznać po głosie, bo była Jane Perry, aktorka głosowa, która znana jest z wielu gier, między innymi z roli z Diany w serii Hitman, ale to jest z tej nowych części, no, ale też był David Bateson, odtwórca przede wszystkim Hitmana, nawet można było powiedzieć, że wcielił się w tę postać, on sam cosplayował, bo był w tym charakterystycznym garniturze z czerwonym krawatem, głowa ogolona na łyso, z tyłu kod kreskowy. No i no, agent 47 jak żywy, z jego oczywiście głosem i to było fantastyczne. Był taki krótki panel, około 45-minutowy właśnie z Jane, z Davidem. Opowiadali o swoich początkach, o tym jak trafili właśnie do gier. No, Jane ma dużo ciekawszą, dużo ciekawsze portfolio, jeśli chodzi o gry. Jest też no, bardziej chyba... Znaczy ma po prostu dużo większej różnych ról na swoim koncie. David Bateson, jeśli chodzi o gry, poza chyba jakimś jednym tytułem, no to jest głównie Agent 47. Byłem jeszcze później właśnie na panelu z Tią Carrerą i to też jest bardzo, bardzo ciekawe, bo no, to jest aktorka, którą ja oczywiście doskonale kojarzę, wszyscy ją kojarzymy, więc ona mi się zawsze kojarzyła z kinem takim klasy B. Oczywiście ostatnie lata, no to jakieś tam produkcje The Asylum, bo chyba Asteroid vs. Earth, tam wcześniej jakiś był taki film telewizyjny Supernova, ale no mimo wszystko to jednak Tia Carrera, jak zaczynała, to zaczynała z grubej rury, bo to były świetne role, ona miała i ten serial właśnie, o którym wspomniałem, Relic Hunter, no ale była i w Prawdziwych Kłamstwach, i w świecie, świat według Wayne'a, w obu częściach, grała w Raising Sun, który po prostu bardzo lubię. No to jest film z Wesley Snipesem i Seanem Connery. No, miała naprawdę no, ostatnie tytuły takie bardziej znane, to jest oczywiście Lilo & Stitch, gdzie w pierwszej animowanej wersji grała Nani, a już w tej wersji, która ostatnio się pojawiła, już grała zupełnie inną postać, no bo wiadomo, jak 20 parę lat robi różnicę, więc Dla mnie to była bardzo ciekawa postać, którą miło było zobaczyć właśnie na takim panelu, posłuchać, jak opowiadała o swoich korzeniach, o tym, że jest z Hawaii i też dzieliła się jakimiś takimi anegdotkami właśnie związanymi z tym, też mówiła o tym, jak ten język wygląda, jak jej też to podobnie trochę jak Dwayne Johnson, który jest dumny ze swojej historii, ze swojego tego kulturowego źródła, że po prostu starają się też troszeczkę w tych postaciach, które mogą to zrobić, przemycać te rzeczy. Więc to mi się bardzo podobało w tym panelu i uważam, to jest dla mnie w ogóle niezrozumiałe, że wiele osób nie wykorzystało potencjału tego Comic-Conu. Te audytorium, które jest ogromne, na kilkaset, na 500, 600 osób, może więcej, bo ciężko mi powiedzieć, nie liczyłem krzesła, ale jest ogromne, wielopoziomowe, z fantastycznym balkonem, na te panele przychodziła garstka ludzi. I jak mówię garstka, no to bylibyście w stanie powiedzieć, żeby to mogło być 50 osób. Nie wiem, czy na jakimkolwiek panelu było więcej niż 100 osób. I to tak smutno wyglądało, no bo jest okazja, żeby na dłużej przebywać w tej aurze znanej osoby, która ciekawie czasami potrafi opowiadać. I ja wiem, że dla kogoś ważniejsze jest, żeby ten uścisnąć dłoń i zrobić sobie zdjęcie i mieć tą minutę tego takiego prawdziwego kontaktu, takiego namacalnego, ale tutaj ja siedziałem praktycznie chyba w trzecim rzędzie, po prostu tak nie chciałem aż pod samą sceną i to jest No, to dla mnie to było mega satysfakcjonujące, więc tu się świetnie bawiłem na tych panelach. Później zaczęliśmy po prostu też eksplorować te różne inne piętra i było takie dosyć ubogie, jak na to, co my mamy w Polsce, piętro poświęcone grom. I były jakieś takie sponsorowane przez jedną sieć sklepów piętro, gdzie owszem, były jakieś formy konkursów, gdzie można było wygrać jakieś gadżety, ale jeśli chodzi o sprzęty, to postawiono kilka konsol i niestety większość gier na tych konsolach nie działa. Nie wiem, czy po prostu się popsuł internet, ale nie można było odpalić ani Minecrafta, ani Robloxa, ani Fortnite'a, więc te konsole po prostu ktoś podchodził, próbował coś zrobić, odchodził. Było chyba, wydaje mi się, że byli przedstawiciele Lariana. Larian ma swoje biuro w Dublinie i było chyba z 6, 7, 8 może stanowisk z Baldur's Gate 3. I coś ciekawe, no bo to jest taka gra, w którym raczej jest tak z doskoku albo tak zagrać i tylko może posmakować, to tak to jest ciekawe doświadczenie. Wiecie, bo ja jak gram w taką grę, to chcę się wciągnąć, to chcę w niej zostać. Ja już bym się nie mógł tak oderwać. Był twórca Dungeons and Nuggets, takiej fajnej rysowanej, znaczy karcianki, ale jakby z ręcznie rysowanymi kartami. Bardzo to ładnie wyglądało. Świetnie się prezentowało. Były piętra, były też panele już bardziej takie tematyczne w mniejszych salach, nie w takim dużym audytorium, gdzie można było się ciekawe rzeczy dowiedzieć. Ja kilka lat temu właśnie jak byłem na takim jednym panelu, nie głównym, no poznałem Stevena Muneya i Declanda Shelby'ego, dwóch twórców, rysowników komiksowych z Irlandii. Jeden jest twórcą fantastycznej serii. Oczywiście obaj pracują chyba dla Marvela czy dla DC. No, rysowali dla tych największych wydawców, to bez dwóch zdań, pracowali przy największych seriach czy Staros, ale też mają swoje serie autorskie. Declan Shelby ma na przykład Old Doga, kilka ma takich tytułów, już nie chcę tutaj specjalnie się rozwodzić na tym, ale zawsze polecam właśnie serię Stevena Muneya Half Past Danger, który jest takim miksem i Parku Jurajskiego, i Indiana Jonesa i wszystko w takich klimatach właśnie takiej przygody, gdzie nasi bohaterowie nie tylko walczą z nazistami, ale tam też jest trochę tego steampunku. No, moja ulubiona seria miała takie dwa grubsze wydania zbiorcze i jedno takie specjalne, które było na Kickstarterze i tam właśnie tego Stevena Muneya poznałem. Mam komiks z autografem. I to było też ciekawe, bo wtedy można było nie tylko posłuchać ich rozmowy na panelu, ale też później mieli to swoje stanowiska, gdzie można było do nich podejść, chwilę normalnie porozmawiać, kupić komiks, dostać autograf. Fantastyczna sprawa. No trochę żałuję, że w tym roku akurat czegoś takiego nie widziałem, że takich twórców, pisarzy czy coś takiego albo byli gdzieś ukryci, których gdzieś nie widziałem, albo po prostu w tym roku po prostu ich nie było. I to akad jest moim zdaniem najmniej ciekawa sprawa z tego wszystkiego. No ale żeby też nie przedłużać, to pamiętaj, że na najwyższym piętrze, chyba na najwyższym piętrze, bo tak się wspinałem tym i wjeżdżałem tymi z rodziną, z tymi ruchomymi schodami, mijając bardzo dużo takich straganów, gdzie właśnie nie wielcy wystawcy czy wielkie sklepy wystawiały swoje produkty, ale to były jakieś takie rzeczy albo antykwaryczne, albo z własnych kolekcji, albo takie straganiki wręcz jak na jakichś takich marketach, nie wiem, jakichś takich ryneczkach. I no jeden sprzedawca miał całe boostery zapakowane kart kolekcjonerskich do gry, bo tam były nawet ze Star Treka jakieś karty, ale miał też te karty kolekcjonerskie, ale tylko kolekcjonerskie, na przykład z autografami. Też były zapakowane, taką krótką, fajną rozmowę z nim odbyłem, bo rozmawialiśmy właśnie o tych kartach i mówił, że dla niego najciekawsze jest to, że jednak te boostery, one są wszystkie zapakowane, nieotwarte, dlatego, że dopóki nie otworzymy tego, to jest jak z Scottem Schillingera, tam może być bardzo cenny autograf tego jego ulubionego aktora, albo nie. Zwykle pewnie jest to rozczarowujące, co on może znaleźć, ale no, on tego nie otwiera, on chce po prostu to zachować, właśnie mieć taką nadzieję, że gdyby to otworzył, to właśnie to by było. No, kupiłem sobie na jednym ze stoisk komiks Preacher, to pierwsze takie wydanie zbiorcze kaznodziei Gone to Texas. Bardzo, bardzo fajne właśnie takie, widać, że wysłużone, ale tak sobie pomyślałem, że to ma jakąś historię. Ktoś to przeczytał być może wiele razy. Nie jest to jak psu z gardła, ale ten papier jest aż pożółkły. Trochę mi się przypominały czasy komiksów wydawanych przez TM Semi, które były wręcz na papierze toaletowym, więc była dobra cena. Nie no, muszę sobie kupić do kolekcji takich paperbacków, które mam. No i takim chyba największym odkryciem to było znalezienie takiej małej salki, bo generalnie też na Comic-Conie, jak na różnych innych takich, może nie festiwalach, konwentach, no są salki tematyczne, gdzie można właśnie znaleźć i fanów gier RPG i można wtedy sobie zagrać jakąś sesję RPG, można znaleźć fanów karcianek. No i ja trafiłem do takiego pomieszczenia, gdzie był klub właśnie takich irlandzkich graczy, no na oko to tak 40-50+, którzy mieli mnóstwo naprawdę ciekawych gier planszowych, porozstawianych, ale też mnóstwo gier planszowych w pudełkach poukładanych dookoła. I je można było kupić. I to były też bardzo dobre ceny, bo to były tytuły, które były otwarte, używane. No tam, jak rozmawiałem właśnie z jednym z tych gości, to powiedział, że po prostu część tej kolekcji to jest ich już nieżyjącego przyjaciela, który, no i oni po prostu sprzedają, tak, jakieś takie wsparcie, więc ja w ogóle, no, widziałem tam kilka takich perełek, to było też ciekawe, że niektóre gry to były takie absolutnie klasyki, nie jakieś duże molochy, ale to były gry, które mogły mieć nawet 40-30 lat, niektóre nawet były po niemiecku. Mnie zaciekawiła jakaś właściwie nowsza gra, ale to też dzięki temu, że były pomalowane figurki. Te pomalowane figurki były bardzo ładnie, aczkolwiek jak zapytałem o te figurki właściciela, to powiedział, że to takie na szybko zrobione. Ale jak to dużo daje, że figurka jest pomalowana, że to nie jest ten szary plastik, tylko po prostu jest kolor, już to działa na taką dodatkową wyobraźnię, a to była gra Star Trek Away Missions. I ja wcześniej o niej nie słyszałem, to jest gra chyba z poprzedniego roku, albo sprzed dwóch lat, wygląda trochę jak Dungeon Crawler, ale generalnie chodzi o to, że po prostu wykonujemy jakieś misje, mamy jakieś zadania, tam nie ma chyba walki, aczkolwiek są różne frakcje, bo ja widziałem, że chyba w tej podstawce byli Klingoni, była Federacja, bo chyba widziałem figurkę Rikera, bardzo ładnie pomalowano, no, naprawdę świetnie to wyglądało, robiło wrażenie i ja się przy tej planszówce na dłużej zatrzymałem, ale koniec końców kupiłem od nich talizmana, ale talizmana z twistem, bo to jest ten Batman, edycja Super Złoczyńców, tak się nazywa ta polska edycja. I wiadomo, Magia i Miecz, Talizman to jest klasyk, nie trzeba nikomu przedstawiać. Tutaj po prostu zamiast rycerzami, jakimiś magami, którzy muszą się dostać do tego centralnego punktu, pokonać złego, wygrać grę, to my jesteśmy właśnie tymi super złoczyńcami. Możemy być i Bane'em, i Scarecrow'em, Strachem na Wróble, Jokerem, Pingwinem, kimkolwiek, a tym naszym głównym przeciwnikiem jest Batman. I my sobie chodzimy po Arkham Asylum, jest no, plansza, jak to w klasycznym talizmanie, ma te trzy regiony i to centrum, i te trzy regiony tutaj są po prostu tymi piętrami w tym Arkham Asylum. Są ciekawe historie, naprawdę ta mechanika, choć prosta, ona się sprawdza. Dlatego nie trzeba jej tłumaczyć, a osoby, które no, kochają Batmana, od razu się tam znajdą. Są przepięknie narysowane właśnie te karty, jak proste jak z komiksu. Ta plansza ma taki mroczny klimat, bo jest takich ciemniejszych, szarych i brązowych, pomarańczowych kolorach utrzymana, takiej tonacji, więc tam nie wyskakuje taka feria Barbie jak w normalnym talizmanie. No, gra się tak klasycznie, tak? Chodzimy po planszy, odkrywamy karty spotkań, musimy walczyć, musimy wykonywać pewne zadania, musimy liczyć się z konsekwencjami tych miejsc, musimy odnaleźć czy to na początku wytrych, czy klucze strażnika, żeby się dostać wyżej, czy na końcu musimy znaleźć kartę dostępu, która pozwoli nam wejść do tego ostatniego pomieszczenia kontrolnego, z którym zmierzymy się z Batmanem i będziemy mogli uciec z Arkham Asylum, więc świetna gra, mi się bardzo podoba. Rozegrałem od tego czasu, jak ją kupiliśmy, chyba 3 partie i na początku to były takie, jak to się mówi, house rules, bo jeszcze na dużo rzeczy sobie pozwalaliśmy, grałem z rodziną, nie chciałem za bardzo jakby egzekwować wszystkich zasad, tak jak to się mówi, co do joty, żeby nie, jakby nie psuć na początku. No ale teraz już gramy jakby z takim w pełni przestrzegając wszystkich tych przepisów i jest świetnie. No więc to było moje takie małe odkrycie, jeśli chodzi o Comic-Con. I tak szczerze to powiem, że ja się bardzo dobrze bawiłem. Cena biletu za Comic-Con normalnego to jest 25 euro. To jest mniej więcej tyle, ile płaci się teraz za jeden dzień właśnie tego Pixel Heaven. No tam oczywiście organizatorzy Pixel Heaven odlecieli, ale Pixel Heaven no miał te swoje zawirowania i nie wiem, czy to była kwestia, może chcieli wpłynąć na limit osób, chcieli coś ograniczyć jakby tę liczbę tych fanów, którzy by się rzucili na ten festiwal, ale ja się tutaj dobrze bawiłem. Moja rodzina spędziła cały dzień zwiedzając, oglądając, będąc ze mną na panelu, odkrywając różne miejsca. Nawet zastosowaliśmy taki mały mini cosplay i u mnie dzieciaki się poprzebierały. Więc to było tak, że to też dla nich była frajda. To też była frajda i może nie jest to tak fajny Comic-Con, jak byłem poprzednio, to myślę, że jak będzie okazja, żeby właśnie znowu się wybrać na nie wiem, to chyba, no najbliższy to będzie ten wiosenny, więc to za prawie rok, ale są pomniejsze, jest Comic-Con poświęcony horrorowi, więc jest dużo jakby okazji, żeby znowu się wybrać i znowu świetnie się bawić, więc ja to przemyślę. No ale skoro, no to jest jakby takie podsumowanie tego mojego Comic-Conu. Nie wiem, czy ktokolwiek by chciał tego słuchać, ale być może komuś zareklamowałem i jak będzie, ktoś jest właśnie tutaj, mieszka na Zielonej Wyspie i się zastanawiał, czy się wybrać, czy nie, to uważam, że akurat w tym przypadku warto. Jest mnóstwo ludzi bardzo ciekawych, fantastycznych, z którymi można porozmawiać. Były jakieś inscenizacje, byli rycerze poprzebierani, w sensie byli rycerze w zbrojach, którzy prezentowali swoje fantastyczne miecze i pojedynkowali się, więc no było dużo rzeczy, które można było zobaczyć, więc Dublin Comic Con jak najbardziej polecam. Skoro już wspomniałem o tych planszówkach, no to jest taki mini kącik planszówkowy, że zakupiłem karciankę, znaczy to nie jest karcianka, przepraszam, to jest gra planszowa z mechaniką deck buildingu i to jest Mistborn. W polskim tłumaczeniu Mistborn z mgły zrodzony i to jest gra w uniwersum, w świecie stworzonym przez bardzo popularnego, poczytnego, nieznanego mi zupełnie, Brandona Sandersona, autora. I muszę przyznać, że na początku po prostu zwróciłem uwagę na to, że te karty, że to wszystko tak ładnie wygląda i jest jakiś taki nowy twist w tej no, klasycznej już mechanice deck buildingu. Jak jesteście stałymi słuchaczami podcastu, to wiecie, że ja bardzo lubię deck building, który opiera się na tym, że zaczynamy po prostu z jakąś taką podstawową talią i w ciągu gry po prostu korzystając z tej mechaniki, dokupujemy karty, jest market, na którym te karty cały czas są uzupełniane, my widzimy, co tam jest, są jakieś zasady kupowania tych kart z tego marketu i my tworzymy mocniejszą, lepszą talię i w przypadku akurat tej gry mamy dwie opcje. Jedna opcja to jest taka kompetytywna, czyli gramy przeciwko sobie, czyli od 2 do 4 graczy przede wszystkim próbuje wykonać misję. I to są takie 3 misje, gdzie po prostu musimy się w tych 3 misjach na ten ostatni szczebel tych misji wspiąć i jeśli je wykonamy, to wygrywamy, jeśli jesteśmy przed innymi graczami. Możemy też między sobą walczyć, zadawać obrażenia sojusznikom i pokonany gracz właśnie też przegrywa, odpada. No ale jest też opcja kooperacyjna i jest wariant solo i właściwie te opcje są tożsame, dlatego że właśnie w tej wersji kooperacyjnej, w tej wersji solo pojawia się postać Lorda Rulera, który jest właśnie takim możnym władcą, złym, który czyha na nas i na początku jest spokojny, ale w ramach postępu gry on się jakby przebudza, tak? Wysyła coraz więcej jakby kohort na nas, tych złych, które próbują nas powstrzymać. Też buduje się ta jego dominacja i w pewnym momencie właśnie, jeśli my nie zdążymy wykonać tych misji, ale grając, współpracując, my wtedy w trójkę, czy w dwójkę, czy nawet w czwórkę, my te misje razem próbujemy ukończyć, aby właśnie już osłabić tego Lorda Rulera, żeby on już nie mógł jakby cały czas się regenerować. No bo w mechanice jest tak, że za każdym razem, kiedy zwiększa się jego dominacja, on też jakby odzyskuje zdrowie. Jedyny sposób, żeby ograniczyć to jego odzyskanie zdrowia, to jest właśnie wykonywanie tych misji. I muszę przyznać, że w tej podstawowej zasadzie, to jest czysty taki deck building, nie? Tutaj wprowadzono jeśli chodzi o zagrywanie kart, taką małą mechanikę związaną z wypalaniem metali. Które są, bo to jest taki świat magii i metalurgii, tak ja bym go opisał. Ja nie znam oczywiście, nie znam książek, więc nie wiem, jak to się ładnie nazywa, ale generalnie jest tak, że mamy kilka jakby podstawowych rodzajów metali i w każdym tym rodzaju są powiedzmy 2 i my w każdej turze, oczywiście rozwijając postać, to się zmienia i możemy tego robić więcej, możemy wypalać jeden z metali, czy to jest jakiś brąz, czy to jest miedź, czy to jest stal, czy to jest żelazo i wypalając żelazo aktywujemy te karty, które zagrywamy, żeby one na przykład, nie wiem, pozwoliły nam zarobić jakieś dodatkowe pieniądze, żeby zwiększyły nasz postęp na karcie misji, żeby też mogły zadawać obrażenia i tak dalej. I tam dochodzi po prostu też kilka dodatkowych mechanik związanych z tym, że o ile w turze możemy wypalić tylko jeden metal, to możemy też go, nie wiem, wyżarzyć, tak to chyba jest, flare, po polsku chyba wyżarzyć, nie wiem, i możemy wtedy użyć danego metalu, ale on nie regeneruje się do następnej rundy, musimy jakby poświęcić kartę, odrzucić kartę, która jest związana z tym metalem, żeby go później odświeżyć i to sprawia, że to jest jakiś taki fajny twist w tej mechanice. My musimy się zastanawiać, czy karty, które kupujemy z marketu będą tworzyły jakąś synergię, czy nie inwestować na przykład kart, które będą nam też z deku eliminować karty, które są słabe, żeby ta powtarzalność tych mocnych kart, żeby one wchodziły w częściej. I muszę przyznać, że w wersji właśnie takiej solo, czy wersji kooperacyjnej, to nie jest prosta sprawa, ale mieliśmy mnóstwo frajdy, dlatego że moja rodzina bardzo szybko załapała te zasady, za opłatę mechaniki, zaczęli kombinować, patrzeć, co się opłaca, jakie układy. Ktoś się koncentrował bardziej na zarabianiu, na tej części finansowej, żeby później kupować mocne karty. No, ktoś inny chciał na przykład, nie wiem, szybko wykonywać te misje, więc kupował te karty, które pozwalały na szybszy postęp, więc też ważny był pewien balans, no bo nie możemy, powiedzmy, jakby się odkryć z jednej strony, żeby robić drugiego. I więc jeśli chodzi o Mistborn, o mechanikę deckbuildingu, to uważam, że w przeciwieństwie do tych gier, które jakby ta mechanika się przyjadła, to tutaj cały czas mamy jakieś takie wyzwanie, możemy myśleć o tym, co możemy robić inaczej. I ja się świetnie bawię. Mamy już chyba z 5 czy 6 partii rozegranych. Ja zagrałem chyba 2 czy 3 solo i do tej pory się nie nudziłem. Za każdym razem to były dosyć emocjonujące zabawy w liczenie, robienie kombinowanych sytuacji, czy bardziej mi się opłaca wykorzystać tę kartę, przepalić tę kartę. No, naprawdę polecam Mistborn z mgły zrodzony jako taki, nawet mógłbym powiedzieć, że jako takie kogoś, kto nawet nie interesuje się deckbuildingiem, mógłby spróbować i na pewno to jest lepsze wejście niż na przykład Dominion. Dominion, o którym Juliusz wiele razy wspominał, to jest ta podstawowa, najbardziej podstawowa wersja deckbuildingu. I wszystkie inne gry, które korzystają z tej mechaniki, one zapożyczają ten core. To kupowanie kart, to zagrywanie kart, to w jaki sposób się ten rynek odświeża, ale wszystko inne takie dodatkowe, temat, zadania, to w każdej grze właśnie z deckbuildingiem jest inne. I ja osobiście najbardziej lubię ten model z Legendary Encounters z Aliena, dlatego że ta mechanika deckbuildingu jest połączona właśnie z nie tylko mamy objektywy, czyli mamy zadania, które mamy wykonać, ale jednocześnie talia tych wydarzeń jest tak ułożona, że po prostu możemy w jakimś tam stopniu, oczywiście minimalnym, ale w jakimś tam stopniu odgrywać no, dane filmy, dane części obcego i to jest coś, co moim zdaniem sprawia, że ta gra się nie starzeje, tak, nie nudzi tak szybko, szczególnie kiedy gramy w kilka osób i wykorzystujemy pełen potencjał, całą mechanikę gry. Nie tą taką, nie gramy solo, bo to jest wtedy bardzo proste, ale właśnie mamy opcję grania z kulową, która się pojawiła w dodatku. Możemy właśnie, jeden gracz może mieć tajną agendę. Może grać przeciwko innym graczom. Możemy wcielić się w obcych i możemy właśnie do końca później być tymi obcymi. Więc to jest świetne w Legendary Encounters. I mi się bardzo podoba, ale tak jak mówię, takim dobrym entry level, jak to się mówi, jest Mistborn i tę część polecam. Jeśli chodzi jeśli chodzi o takie gry planszowe, to może nie będę za bardzo przynudzał, no tylko powiem, że też za namową Juliusza kupiłem Mass Effect Board Game i ta gra zdaje się we wrześniu będzie wydana w wersji polskiej przez Portal albo Galaktę, ale chyba Portal, więc możecie kilka jeszcze tygodni poczekać, ale jeśli nie jesteście cierpliwi, tak jak ja, no to już tak na zagranicznych sklepach za podobną cenę, nawet taniej można tę planszówkę kupić. Jest ona zaprojektowana między innymi, bo ona jest współprojektowana przez Erika Langa, gościa, którego nie trzeba przedstawiać, jeśli chodzi o gry planszowe, a współtwórcą jest Calvin Wong C. Lun, którego akurat już ja nie kojarzę, no ale gra jest sympatyczna, odgrywamy tam kampanię, mamy kilka scenariuszy, jest książka, podręcznik z tymi z paragrafami, które się dzieją, więc jest mocno też narracyjna, ale przede wszystkim ma bardzo fajne figurki, które postanowiłem na początku pomalować, zanim się do tej gry zabiorę. Figurki już są pomalowane, więc na dniach czeka mnie pierwsza partia i bardzo się cieszę, bo to jest taka gra, która widać, że będzie bardziej rozbudowana niż Mandalorian. Mandalorian, który Mandalorian przygody, tak się chyba to nazywa. No, jest bardzo sympatyczną grą, ale jest prostą. Oczywiście im dłużej gramy, tym otwierają się, dochodzą na dodatkowe karty, dodatkowe warianty. Tam mamy takie specjalne koperty, w których są umieszczone rzeczy, które możemy później wykorzystywać, żeby sobie tę rozgrywkę utrudnić. Pojawiają się warianty misji, więc Mandalorian ma swoją jakby... Ma dłuższy ogon, można grać w nie... Zresztą teraz w ogóle dodatek jakiś wyszedł do Mandaloriana, ale wydawało mi się takim dosyć prostą grą. Też z mechaniką może nie deck buildingu, ale mechaniką zagrywania kart, planowania tego, jaką akcję w danym momencie z tych czterech podstawowych wykonamy, więc to jest naprawdę bardzo sympatyczna gra, ale Mass Effect mi się po prostu kojarzy z tymi najlepszymi czasami, kiedy grałem w najlepszą space operę i bardzo chcę wrócić do tego świata właśnie w tej formie planszowej i to będzie mi dane, więc to jest gra, pod którą już niedługo, znaczy pod którą sięgnąłem, a zagram już niedługo, więc może w następnych odcinkach będzie jakaś relacja. Co do innych rzeczy właśnie, zastanawiam się, chyba zrobimy taki mały kącik, w co ostatnio graliśmy i muszę przyznać, że ostatni tydzień, półtora, może nawet dwa, wciągnęła mnie jedna polska gra i jeśli ktoś jest fanem, jeśli ktoś jest na grupie Fantasmagierii, tutaj, sorry, że się tak zawiesiłem, ale próbuję też wpisać do wyszukiwarki tytuł, żeby od razu sobie pewne rzeczy przypomnieć, jeśli chodzi o twórców, dlatego, że to jest, tak jak powiem, to jest polska gra robiona przez chyba Gambit Studio, tak mi się wydaje, no ale to zaraz sprawdzę. Generalnie Aircraft Carrier Survival to jest gra, w której wcielamy się w dowódcę admirała lotniskowca, który prowadzi działania właśnie wojenne na Pacyfiku. Ścieramy się właśnie z flotą japońską. My nie tylko jesteśmy admirałem dowódcą tego jednego statku, tego naszego lotniskowca, ale też po części dowodzimy flotą. Tylko inne statki w naszej flocie bardziej reprezentują jakieś dodatkowe umiejętności, które możemy wykorzystać, które możemy w danym momencie jako taką umiejętność, specjalność po prostu sobie kliknąć, ona jest czasowa i też reprezentują obronność naszej floty, dlatego że bardzo często zdarza się nam, że będziemy atakowani i musimy się bronić i no, te statki na naszej flocie, z naszej eskadry mogą zostać też zniszczone, więc musimy na kilku aspektach po prostu tę naszą akcję planować. Ale przede wszystkim no, to jest gra, ja bym powiedział, że najbliżej jest jakiejś takiej grze planszowej, bo jest sama gra ma dwie główne typy rozgrywki. Pierwsze to jest kampania i kampania składa się z chyba, nie wiem z ilu, bo już nie pamiętam, ale dosyć no, znacznej ilości misji, które wykonujemy jedna po drugiej. One mogą być częściowo ze sobą jakoś tam związane, ale nie mają, ale to jest jakiś po prostu, to jest kampania, tak, że my robimy te misje, my wykonujemy te zadania i po wykonaniu tych zadań po prostu przechodzimy do kolejnej z przerwami, kiedy trafiamy do portu, gdzie możemy za zdobyte punkty w czasie misji, za wykonanie zadań, możemy dokupować jednostki załogi, możemy rekrutować załogę, możemy dokupować samoloty, możemy rozbudować naszą eskortę, możemy też ulepszać sprzęt, rozwijać, zwiększać zasięg radaru, zwiększać możliwości hangarów i tak dalej, i tak dalej. Więc to są rzeczy, które my po misji możemy w tym porcie robić, rozbudować. No ale to jest jeden element. No i mamy ten sandbox, gdzie tak naprawdę to jest jedna długa gra, gdzie poruszamy się po mapie Pacyfiku od punktu do punktu i tam mogą być różne wydarzenia. Wchodzi taki element fajny gry paragrafowej, gdzie musimy decydować, że na przykład czytamy, dochodzi do konfliktu między dwoma oficerami i co? Ryzykujemy, że nie wiem, ich rozdzielamy i wtedy jeden będzie zły, drugi okej, będzie nadal pracował dobrze. Albo możemy zaryzykować i spróbować to jakoś rozbroić tę sytuację, no ale ryzykujemy, że obaj będą na nas wściekli i żaden nie będzie w następnej misji brał czynnego udziału, więc tutaj dochodzi taki motyw, że musimy decydować, co robimy i to mogą być najróżniejsze sytuacje. No a kiedy dochodzi do potyczki, no to wtedy już zaczyna się bitwa. Ale no ja grałem kampanię, dlatego że kampania moim zdaniem wydawała się najciekawsza. Tam było najwięcej takich ciekawych historii. Tylko mam problem, że niektóre rzeczy, szczególnie te, gdzie nawały nam jakiś taki limit czasowy, tak zróżnicowany, bo sama rozgrywka polega na tym, że mamy nasz lotniskowiec, na tym lotniskowcu mamy pewne obszary, na których kontrolujemy, co się na tym lotniskowcu dzieje i mamy wyspę, czyli tą taką kontrolną wieżę, ten charakterystyczny budynek na pokładzie lotniskowca, gdzie dowództwo decyduje o pewnych rzeczach, tak? I my wtedy możemy przełączać się między pokojami i decydować, co w danym pokoju jest ważniejsze. Czyli na przykład możemy zdecydować, że w tym pokoju będziemy stawiać, że na przykład, nie wiem, mając do wyboru trzy punkty, tak? Że misja, że będziemy mieć więcej misji rekonesansowych, będziemy mieć, czyli zwiadów jakichś takich, czy więcej będziemy mogli prowadzić nalotów, czy też więcej lotów obronnych. I po prostu decydujemy. Wybieramy jedną z tych trzech opcji. Te opcje mogą być różne. Możemy zwiększyć, na przykład poświęcić punkt na obronę, zwiększenie obrony naszej floty. No i więc generalnie jest tak, że na tej wyspie my podejmujemy decyzje, jeśli chodzi o co w danym momencie jest ważniejsze. I to są takie pasywne zdolności, które po prostu zwiększają nam tą liczbę możliwości, które w danym momencie możemy robić, jeśli chodzi o naszą eskadrę samolotów. Później się pojawia to ze względu na to, ilu mamy i jak przeszkolonych, jak zaawansowanych stopniem oficerów. Możemy też dawać specjalne rozkazy i to są takie rozkazy czasowe, czyli na przykład możemy stawiać na obronność. Wtedy znowu dostajemy jeden punkt więcej obrony. Musimy zarządzać czasami zapasami. Kiedy nam się kończą zapasy, no to nie będziemy mogli latać, nie będziemy mogli nic zrobić, więc musimy też czasami się zatrzymać, wydać rozkaz uzupełnienia zapasów, wtedy podpływa do nas statek i jesteśmy unieruchomieni, nie możemy płynąć, ale wtedy no, te zapasy są przerzucane na nasz okręt i lotniskowiec i my wtedy możemy też robić inne rzeczy, no ale w tym momencie nie możemy płynąć. Później możemy decydować, kto z naszej załogi, bo możemy, to też zależnie od lotniskowca, bo zaczynamy z mniejszym, później możemy sobie różnej klasy, aż chyba do klasy Essex te nasze lotniskowce poprawiać. Są trzy jednostki do wyboru i dopiero jeśli zdobędziemy wszystkie ulepszenia związane z jedną jednostką, możemy sobie wtedy w cudzysłowie kupić kolejną. I wtedy mamy i większe hangary na nasze samoloty, możemy mieć większą załogę i załoga może liczyć do 12 osób. I cała kwestia tej załogi, wykorzystania tej załogi polega na tym, jak w grze planszowej związanej z work placementem, czyli my decydujemy, gdzie w danym momencie dany załogant, marynarz przebywa i za jakie funkcje jest odpowiedzialny. I możemy go delegować do dział i wtedy zwiększa się nasza obronność. Możemy go do działu naprawczego i wtedy zależnie od ilości osób, które są oddelegowane, możemy jednocześnie gasić pożary, zajmować się przeciekami, możemy naprawiać rzeczy, bo czasami to jest tak, że musimy naprawić jakiś pokład, jest uszkodzony, musimy go naprawić. Czasami rozbija się samolot przy lądowaniu na pokładzie, więc trzeba go sprzątnąć. Czasami dochodzi do wypadków i musimy oddelegować jednego z naszych ludzi do tego, żeby eskortował chorego do lekarza, tak? Więc mamy dużo opcji. Mamy też oczywiście dział poświęcony lotnictwu i to też zależnie od tego, ile jest osób oddelegowanych do tego, to tyle eskadr możemy mieć na pokładzie jednocześnie. No i mamy właśnie też dział związany z nawigacją, który też odpowiada za szybkość naszej floty i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że my generalnie mamy jedną mapę Pacyfiku, gdzie sterujemy, pokazujemy, w którym kierunku nasz statek, nasza flota, nasz lotniskowiec ma płynąć. Tam też decydujemy, gdzie wysyłamy misje z rekonesansem, gdzie będziemy prowadzić naloty. Tam mamy pokazane te jednostki. Te jednostki mogą być widoczne, jeśli są na odkrytym terenie, na którym prowadziliśmy rekonesans. Mogą być ukryte, bo akurat jest pogoda, że są chmury, że wtedy ich nie widzimy. Więc jest dużo takich bardzo symbolicznych, ale jasnych ikon na mapie, które nam określają właśnie to nasze pole działań. Ale taką główną mechaniką jest właśnie zarządzanie tymi eskadrami. Bo to jest tak, że my musimy z tego naszego pokładu wysyłać to lotnisko. Więc pierwsze to jest tak, że my wystawiamy na pokład te eskadry i mamy trzy rodzaje samolotów. Mamy myśliwce, mamy samoloty nurkujące i bombowce. Tak? I to są bombowce nurkujące i samoloty z torpedami. Tak, tak to trochę tak upraszczam, ale generalnie to, o to chodzi. I my decydujemy, które z samolotów możemy mieć więcej w hangarach, są w danym momencie na pokładzie. I to, jak one są ustawione na pokładzie, to które są, od tego zależy, jak szybko jesteśmy w stanie wysłać eskort. Dlatego, że często na przykład pojawiają się takie, nie wiem, samoloty szpiegowskie, zwiadowcze przeciwnika. Jeśli on nas wykryje, no to zaraz wyśle nalot i musimy się bronić. Ale możemy prewencyjnie, szybko wysłać myśliwce przechwytujące, które zniszczą te samoloty. Ale to musimy zrobić w określonym czasie. Kiedy my nie mamy gotowego pokładu, nie mamy samolotów, to nie możemy tego zrobić. Mamy czas, który płynie. Mamy oczywiście możliwość zwiększania, zatrzymania absolutnej pauzy, tak, że możemy wtedy przemyśleć, zdecydować, co chcemy zrobić, ale też możemy przyspieszyć. To przyspieszenie oczywiście jest bardzo istotne, bo w pewnym momencie są takie dłużyzny, których nie dałoby się normalnie przeczekać. I my cały czas zarządzamy tymi eskadrami na pokładzie. Kiedy już je wyślemy, no to one musimy też być pewni, że wysyłając ich z daną misją, my jesteśmy w stanie być w punkcie, w którym te samoloty wracając będą mogły być przez nas odebrane. I też decydujemy, czy pokład pozwala na lądowanie samolotu, więc cały czas zarządzamy tym, co się dzieje na pokładzie, jak wysyłamy te eskadry i co jest najciekawsze, wchodzi element gry karcianej do tej rozgrywki. Kiedy organizujemy nalot, nie tylko decydujemy, które samoloty będą w tym nalocie brać udział, ale też zagrywając karty, mamy taki specjalny osobny interfejs do tego, wybieramy, czy to będą manewry ofensywne, defensywne, czy wspierające. I zależnie od tego, jakie mamy karty, te karty właściwie, one mają odpowiednią liczbę ataku i obrony, a jednocześnie mają umiejętność specjalną, która jak w grach karcianych wchodzi w synergię z innymi kartami. Czyli na przykład możemy mieć kartę, która jeśli jest umieszczona między dwoma innymi kartami danego typu, może zwiększyć na przykład, nie wiem, atak o 100%, o 75%, więc cała zasada zagrywania tych kart, czyli budowania tej eskadry, którą wyślemy w nalocie, polega na tym, że my zagrywamy do 5 kart i te karty zagrywamy tak, żeby a, przede wszystkim odpowiadały liczbie dostępnych przez nas samolotów, czyli nie możemy na przykład wysłać, nie wiem, 3-4 myśliwców w danym nalocie, jeśli dysponujemy tylko dwoma na pokładzie. To samo z bombowcami nurkującymi i tymi samolotami torpedującymi. Więc to wszystko zależy od tego, co mamy, ale jeśli my walczymy z flotą przeciwnika, którą już zidentyfikowaliśmy, to dodatkowo jesteśmy świadomi pewnych ograniczeń, czyli zależnie od jednostek, które przeciwnik posiada, pewne karty są zablokowane i to też wpływa na to, w jaki sposób my tworzymy tę wyjściową tą talię, tę kombinację tych 5 kart, bo przede wszystkim zależy na tym, żeby a, zniszczyć jak najwięcej jednostek wroga, b, żeby nasze samoloty obroniły się i w ataku nie ucierpiały albo ucierpiały minimalnie, bo może być tak, że na przykład, nie wiem, dana jednostka przeciwnika blokuje na przykład wszystkich kart ofensywnych obronę. No i to jest pewne, że wszystkie te samoloty, które wyleciałyby, które byłyby ofensywne, one zostaną zniszczone i one nie wrócą. Nawet po udanym ataku one nie wrócą na pokład. Więc to jest bardzo ciekawy taki aspekt, w którym chodzi właśnie takie kombinowanie, takie układanie tych kart i to mi się strasznie podobało, bo ta gra ma niesamowicie wciągający ten gameplay loop. On jest złożony, ale jednocześnie prosty, dlatego że jest wiele aspektów, tak jak powiedziałem, na których się ta gra składa. Tak? Mamy zarządzanie na mapie tym, jak nasz statek płynie. Decydujemy z jaką prędkością. Czy będziemy wysyłać te eskadry i będziemy robić zwiad, czy będziemy identyfikować cele, czy będziemy robić te naloty później, ale to dopiero pod koniec kampanii dochodzą też naloty nocne, bo gra wprowadza ograniczenie, że w nocy nie będziemy wysyłać samolotów, tylko między 22, przepraszam, między 5 rano a 22 możemy wysyłać samolotów, więc jest pewne takie ograniczenie, o którym musimy pamiętać, decydując się, co w danym momencie chcemy robić. Później jest to zarządzanie związane z odbieraniem samolotów. No czasami się zdarzało, że no niestety ten punkt odbioru przestrzelony został przeze mnie i traciłem te jednostki. Dochodzą specjalne umiejętności naszej eskadry, naszej tej floty, która pozwala odbierać raz na jakiś czas te zbłąkane eskadry, ale no, głównie trzeba po prostu o tym pamiętać, żeby wszystko zaplanować co do punktu. Trzeba też zwracać uwagę na czas, bo szczególnie ostatnia misja mi zajęła, no były dwie takie misje, które absolutnie, jednak wydaje mi się, że po prostu tam doszło do jakiejś takiej awarii, bo mieliśmy odnaleźć łódź podwodną przeciwnika i jedynym jakby sygnałem, gdzie ona może być, to były jakieś takie informacje o zniszczonych jednostkach jakichś statków czy czegoś tam. Nie pamiętam dokładnie, ale po prostu pojawiła się informacja, że został zniszczony statek. I my mieliśmy teraz chwilę, żeby wysłać szybko rekonesans, wysłać tam te samoloty, żeby zobaczyły, co tam jest. I jeśli zrobiliśmy to w odpowiednim momencie, no to pojawiła nam się ta łódź podwodna tego przeciwnika i mogliśmy wtedy wysłać też eskadrę, żeby próbowała zniszczyć. Ale no to było trudne. I w pewnym momencie ja przeciąłem, chyba przeczesałem całą mapę, to te jednostki zostały zniszczone, więc jakby skanowałem każdy możliwy fragment pola i nie mogłem tego znaleźć. Ale gra nie jest proceduralna, więc kiedy wróciłem do tej misji, zagrałem ją od nowa, wiedziałem dokładnie, gdzie pojawiało się to pierwsze uderzenie, więc wcześniej wysłałem misję rekonansową, ona przeskanowała ten teren, znalazła tę łódź podwodną, wysłałem jednostki i okazało się, że coś, co mi wcześniej zajęło chyba kilka godzin, no, bardzo nużącego, żmudnego szukania tego okrętu, tego statku podwodnego, no, udało mi się, znaczy, nie, okrętu, tak? Okręt podwodny? Tak to się chyba mówi. I znalazłem go od razu, zniszczyłem i to był koniec misji. A później ostatnia misja w kampanii, no, ona była bardzo trudna, dlatego że wymagała ode mnie, abym bardzo szybko przepłynął między takimi dwoma wyspami, zniszczył budynki, bunkry na tych wyspach i jednocześnie przeskanował teren, aby trzy niszczyciele, które z dużą prędkością zmierzały w stronę wyspy, wyeliminować. I za każdym razem mi gdzieś brakowało tego jednego niszczyciela, gdzieś tam się przemknął, nie mogłem zdążyć i znowu musiałem po prostu bardzo kombinować, wszystko rzucać stawiać na jednej szali, aby po pierwsze wiedzieć, gdzie są te jednostki, po drugie od razu być gotowym na to, żeby wysłać eskadry. I te eskadry nie musiały być duże, tam wystarczało, że 2-3 samoloty leciały, żeby zniszczyć te niszczycieli, te jednostki niszczycieli i udało mi się wtedy je pokonać. Skończyłem grę, mam dużo satysfakcji, aczkolwiek tyle, ile mi krwi napsuła ta ostatnia misja, to nie powiem, żadna wcześniejsza nawet się nie zbliżyła, tylko że gra jest naprawdę zbalansowana jak gra planszowa, jak dobra gra planszowa. I zastanawiam się, czy twórcy z Gambit Games, Polacy, bo to nie jest ich pierwsza gra, tak? Już widziałem, że oni mieli kilka innych takich gier taktycznych, jakichś takich ekonomicznych chyba, to oni bardzo dobrze ten gameplay lub przemyśleli. I dla mnie to było niesamowite, taką niesamowitą frajdą właśnie planowanie tych akcji, robienie tego w taki sposób, żeby to wszystko optymalizować. i te naloty, i te rekonesansy, naloty, zarządzanie tymi umiejętnościami, tymi rozkazami, to wszystko sprawia, że w pewnym momencie my to robimy na tym przyspieszonym czasie, bo wszystko jest tak zoptymalizowane. I muszę przyznać, że to jest taka świetna gra, taka 6 na 10, takie moje odkrycie. To nie jest gra z tego roku, no chyba ma za dwa lata, to jest 2023 rok. I spędziłem z nią, no żeby nie skłamać, chyba z 25 godzin. I to są takie 25 godzin bardzo udane. I ja wrócę pewnie jeszcze, żeby się trochę pobawić tym sandboxem, bo to wydaje się być bardzo interesująca taka koncepcja. Takie dodanie takich tych właśnie tych scenariuszy, tych paragrafów do tego, co bo w misji generalnie jest tak, że my byliśmy wcześniej przygotowani do misji. Tam był jakiś scenariusz. Najpierw jest wprowadzenie, rys historyczny, to jest wszystko, to są lata 40, jeśli chodzi o wojnę, więc to już jest ten konflikt po Pearl Harbor oczywiście. Tam pod koniec pojawia się nawiązanie do pancernika Yamato, ale no przynajmniej ja w tej głównej kampanii tego nie widziałem. Może jest pod koniec sandboxa, więc to byłoby ciekawe. Ale te misje są opisane, one mają ciekawe briefingi, jest jakiś taki zarys taktyczny. Dodatkowo my, mając tą możliwość, możemy oddelegować jedną, znaczy możemy po prostu zdecydować, że zamiast tam mieć jakiś taki jeden rozkaz więcej, coś tam wykonać, możemy analizować pogodę. I analiza pogody wpływa po prostu na kolejną misję. I w kolejnej misji możemy mieć jakiś bonus. I to jest też ciekawe. To też sprawia, że pewne rzeczy jakby przechodzą z misji na misję. Oczywiście to, o czym musimy pamiętać, to jest to, żeby nie doprowadzić do dużych strat. Ja miałem tylko jedną taką sytuację, gdzie faktycznie chyba się zagapiłem i wróciłem mocno strzelany. Praktycznie połowa mojej eskadry, chyba myśliwców, przepadła i dostałem po prostu reprymendę, ale jednocześnie uzupełniono moje zapasy, tak żebym mógł do kolejnej misji żebym mógł kolejną misję zacząć i nie być, nie mieć ograniczeń dużych. Więc to jest świetne. To jest taka mała gra, którą czasami się odkryje zupełnie przypadkiem, ale przez to, że ona ma naprawdę sympatyczny właśnie tą pętlę rozgrywki, tak nawiązującą do gier planszowych. Ja to tak widzę i z tymi kartami, i z tym planowaniem akcji, i tym zarządzaniem czasu, tymi cooldownami, bo za każdym razem jak wysyłamy na przykład na eskadrę, na misję, to mamy tak, czas, w którym ta misja jest jakby w stanie gotowości. Później, jak już rozpoczniemy tę misję, nasze samoloty wystartują, to jest pokazane, ile ta misja będzie trwała, więc jest pokazane, ile w toku jest ta misja. Później, jak już samoloty zawrócą, tyle czasu mamy na odbiór. I to jest naprawdę wszystko, jak w jakiejś takiej grze planszowej z jakimś takim licznikiem czasu i ja się świetnie bawiłem, więc ja mogę powiedzieć, że to jest 6 na 10 gra, bo przyznam, miałem pewne problemy, może nie techniczne, tylko związane z tym, jak jest zbalansowana rozgrywka, że ze złości obniżam tę ocenę, ale możecie też słyszeć, że mi się ta gra podobała, więc ta ocena absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Zobaczcie, sprawdźcie, prosta, fajna gra od Gambit Studio. A drugi tytuł, który teraz gram i dosłownie mam może jakieś 2 godziny na liczniku, to jest Mafia. Mafia Dawne Strony. I już pewnie wiecie, że to jest trochę mniejszy tytuł, ale ciekawie jestem właśnie, dlaczego on jest mniejszy, bo na razie wiem, że jest mniejszy, bo zapłaciłem za niego o jakieś, nie wiem, 20-30, no nie, żeby nie skłamać, 30 euro mniej, niż bym zapłacił za jakąś taką inną grę. Na przykład kupowałem Death Stranding 2, kosztowało mnie to prawie 80 euro. Mafia The Old Country, Dawne Strony, 47. Więc spora różnica. A jednocześnie gramy w Mafię i nie widzę tego, żeby to była gra jakaś budżetowa. Jednocześnie też nie mam jakichś oczekiwań, czym powinna być dla mnie Mafia. Dla mnie Mafia to była zawsze gra narracyjna, gdzie był duży nacisk na fabułę. Jednocześnie te misje były wypełniaczami w tej fabule. I mimo, że ona się tak trochę jawiła jako taka gra z otwartym światem, to jednak ten otwarty świat był po to, żeby on tworzył jakieś takie tło do naszych podróży, naszych tego transportowania się między misjami. I trochę tutaj tak jest. Tylko zamieniamy, powiedzmy, lata, nie wiem, 30. Czy tam 20., nie wiem, które tam były w mafii, na początek XX wieku, lata tam 1904-1905, bo to też tam się ten czas zmienia, na Sycylię. I zamieniamy samochody na konie. Oczywiście to się później zmieni, później te samochody wchodzą, ale to jest mniej więcej ta sama mechanika. I mi to nie przeszkadza, bo ta gra przepięknie wygląda. To są pejzaże takich sycylijskich, albo nie sycylijskich, ale takich, nie, dla mnie to może być nawet Toskania, no nie, ale takich włoskich pagórków, wzgórzy, sadów, winiarni, które tworzą taką mozaikę, przepiękną mozaikę, jeszcze gdzieś tam to słońce, czy na horyzoncie, czy zachodzące, czy gdzieś, no po prostu tworzy przepiękny obraz, taki wręcz pocztówkowy, jakiegoś takiego niezwykłego miejsca. I ja muszę przyznać, że w misjach nie ma jakiejś takiej presji czasu. Kiedy my dochodzimy do misji, zwykle jest tak, że porozmawiaj z Luką, porozmawiaj z tym, albo idź do tego, zanieś to, a ja wtedy sobie odchodziłem. Do pewnego momentu my możemy, powiedzmy, jeśli to jest na tej otwartej części mapy, no to za bardzo nie możemy się oddać, bo wtedy nam się pojawia komunikat, że wróć do za 13, 12, 11 sekund i tak dalej, dalej. Ale jak są takie miejsca, gdzie jesteśmy na przykład, nie wiem, przy porcie, jest jakaś przystań, no to ja sobie tam chodziłem, oglądałem po prostu te przepiękne kamienice, przepiękne domki, no, budynki. Wyszedłem sobie na jakieś małe molo. No, po prostu bawiłem się świetnie, po prostu delektując się tym miejscem i muszę przyznać, że gra graficznie robi bardzo dobre wrażenie. I jest takim Uncharted bez tej takiej eksploracji, bez spinania się na razie. No jest trochę walki, jest trochę strzelania, jest trochę skradania. Tego na początku zaznałem, ale do tej pory nie ma, może była taka jedna, tylko większa, intensywniejsza walka związana ze strzelaniem. Przeważnie do tej pory było kilka takich pojedynków na noże, gdzie na początku nawet nie uczyliśmy się, nie? Tylko poznawialiśmy te techniki. Później w miarę postępów pojawia się postać, no nie muszę zdradzać chyba za bardzo, albo wszyscy chyba wiedzą, Luki, który nas uczy, jak posługiwać się nożem, jak parować ciosy, jak unikać i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby te umiejętności się nasze tutaj zwiększają, więc jakby co chwilę mamy jakąś taką sposobność na taką mini akcję, jakieś skradanie, ale przeważnie tam jest taki mocny, obserwujemy historię młodego chłopaka, Enzo, który ucieka z takiego, no, spod noża takiego zarządcy kopalni, który po prostu nie ma nic absolutnie w poważaniu, ludzkie życie, bo najważniejsze są zyski. I okazuje się, że ucieka i chroni się na terenie zwaśnionego przeciwnika tychże właścicieli tej kopalni, u Dona Torsiego. I ten Don Torsi po takiej krótkiej interakcji właśnie z tymi ścigającymi tego chłopaka, no nie, bierze tego młodego pod swoje skrzydła i zatrudnia go u siebie. Tam Luka, jeden właśnie z tych nie wiem, z prawych rąk, można powiedzieć, Dona Torsiego, no zajmuje się nami, naprowadzi nas, zabiera nas na misję, uczy nas i my poznajemy właśnie te losy tego naszego Enzo przez tych kilka lat pierwszych. No ja jestem teraz pod koniec chyba trzeciego albo na początku czwartego rozdziału. Już jest 1905 rok, więc też widzimy, jak się też nasz bohater zmienia z takiego szorstkiego młodzieńca, który jest ogolony na jeżyka, brudny, nie potrafiący się odnaleźć właśnie w takim społeczeństwie, do takiego już młodego mężczyzny, który no, jednak z wzajemnością interesuje się córką Izabelą, właśnie Dona Torsiego, więc już wchodzi taki element obyczajowy w tę historię, no, ale jednak to jest historia o mafii, no, więc my jeździmy, robimy różne zadania, które są związane z tym, czym ten dom tego Dona Torsiego się zajmuje. Poznajemy innych Donów, poznajemy innych bohaterów tej intrygi. I na początku muszę przyznać, że absolutnie ten taki slow gaming, czy to, że ja muszę gdzieś dojechać, nie, tam chyba się pojawiała tylko jedna opcja, że mógłbym po prostu przeskoczyć, szybciej gdzieś wrócić z jakiegoś miejsca, ja to pominąłem. Bo ja chłonę po prostu tę atmosferę tego miejsca, tę grę. To, że wszyscy bohaterowie w tej grze mówią z włoskim akcentem i wrzucają co drugie zdanie sycylijskie czy włoskie powiedzonka. Jakieś przekleństwa, jakieś inne wyrazy. No, rzeczy, które wprawiają taki nastrój tego wszystkiego. I ten akcent musi być włoski we wszystkim, co oni mówią. Więc to mi się bardzo podoba. Ja chłonę tę historię, domyślam się pewnych elementów związanych z tym, co naszego bohatera czeka, to jest związanego z tego z Izabelą. Ja nie pamiętam, czy Enzo to jest ten Don z Mafii Pieszy. Jestem zupełnie, jakbym, nie wiem, przeszedł jakąś taką amnezję. Zupełnie nic nie pamiętam, jeśli chodzi o Mafię Jedynkę. Mimo, że ją grałem tak całkiem niedawno. Kim jest ten nasz główny bohater? No, domyślam się, kim jest, ale generalnie chodzi mi o to, że nie traktuję tego jako prolog do tamtej historii, więc nie wyłapuję elementów, które są nawiązywaniem do tego, co mogło być w pierwszej Mafii wspomnieniem do tego, co było na Sycylii. Traktuję to jako grę w tym uniwersum, ale dziejącą się dużo wcześniej. I to jest ciekawe, że my jeździmy konno, ale pojawiają się te automobile, pojawiają się samochody z epoki. Na początku byłem przekonany, że oni... że może być problem z tym, że pojawiają się samochody, które nie powinny się tak wcześniej pojawiać, ale jak sobie później doczytałem, no to faktycznie, no to były te czasy, gdzie już te samochody na początku właśnie XX wieku zaczynały nabierać takich kształtów, że to nie były furmanki silnikiem, tylko autentycznie już te bryły były charakterystyczne i to mi się bardzo, bardzo podoba. Jeszcze nie było żadnego wyścigu, w którym brałbym udział, jeśli chodzi o samochód. Był wyścig konny, bardzo irytujący, ale na szczęście udało mi się go wygrać za pierwszym razem, więc nie musiałem go powtarzać, ale ja już czułem, że to może być coś takiego, co będzie taką łyżką dziegciu, która mi tak popsuje na początku całą tą przyjemność z odkrywania tej historii, że się gdzieś zawiesza na jakimś takim momencie, bo sama gra jest, no, do tej pory jest banalna. Ta mechanika nie sprawia wyzwań. Skradanie jest bardzo proste. Mamy klasyczne jakieś gadżety związane z... No, gadżety. W sensie mamy monetę, którą możemy przywoływać, odwracać uwagę ludzi. Możemy się skradać za nimi, obezwładniać ich. Walka też jest banalna. Strzelanie jest proste. Więc ja nie męczę się. Że to jest gra, która nie stawia przede mną wyzwania, aczkolwiek to wyzwanie może przyjść z późniejszą grą. Ja po prostu chłonę tą Sycylię, te piękne miejsca, tą atmosferę, to jak dystyngowany, jaką Don Torisi, taką aurę ma w sobie, tego spokojnie, taki głos niemal stylizowany na głos Marlona Brando na Ojca Chrzestnego. Właśnie, że to jest Don Corleone, to jest taki cichy głos, że witam wszystkich, bardzo się cieszę, że jesteście tutaj na imieninach mojej córki Izabeli. Coś w tym stylu. I on tak mówi, ale no to jest ten respekt, dlatego że im ktoś ciszej mówi, to musi się bardziej słuchać. A jak się bardziej wsłuchujesz, tym jest większe napięcie. No nie wiem, jak to nazwać. I do tej pory ta interakcja z Donem jest taka minimalna. Więcej czasu spędzamy z Luke'em, z tym naszym kompanem, który jest zresztą takim przewodnikiem w tym świecie tej mafii. No ale domyślam się, że będą dochodzić ze jakieś konflikty. Może być jakiś taki twist z tym wszystkim związany. Bardzo mi się to podoba i uważam, że ta mafia, tak wyceniona, jest bardzo dobrą grą. Jest takim cukiereczkiem. No i też miałem jedną rzecz, o której miałem powiedzieć, ale w sumie że może nie tyle powiedzieć, ale generalnie ja oczywiście do mafii, takiej recenzji mafii jeszcze wrócę, ale chciałem pochwalić właśnie Hangar 13, właśnie Czechów, że oni zrobili tą pełną sycylijską wersję, dubbing, chociaż, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że sycylijscy aktorzy są gorsi niż angielscy, więc dużo bardziej płasko te śpiewne akcenty brzmią. I dlatego bardziej wolę wersję angielskiej z tym udawanym akcentem włoskim niż tą sycylijskim, ale jest też wersja niemiecka, francuska, rosyjska, hiszpańska, czeska. I to jest właśnie to. Czeska gra ma czeski dubbing. Polskie gry nie mają polskich dubbingów. I już miałem narzekać, ale no przecież Chronos, który wychodzi na dniach, tak, za 3 tygodnie, między innymi na Switcha 2, Chronos The New Dawn, będzie miał polski dubbing. Więc no, to nie jest tak, że się nie da, tylko to jest kwestia tego, że czasami no, trzeba zaryzykować. I wydaje mi się, że dla pewnych gier to jest ryzyko opłacalne. Bo no, Mafia jest grą narracyjną, tam jest dużo dialogów, dużo się dzieje, ale wydaje mi się, że to też nie jest tak, że nagrywałoby się tych dialogów tyle, ile do takiej gry RPG, gdzie jest setki tysięcy linijek do przeczytania i to trzeba przeczytać. No, można być jak właśnie aktorka Jane Perry, ta, która, o której wspomniałem, jeśli chodzi o Dianę, z tego, że ona właściwie czyta z marszu, że wszystko, co ona przeczyta, już, to są już takie umiejętności, że tego na to przeczytałem właściwie za pierwszym razem, to wchodzi. Jak ona ma ileś tego tekstu do przeczytania, to przeczyta za pierwszym razem i to wchodzi. A no, z aktorami może być różnie. Może reżyser sobie nie życzy, żeby to było tak od razu, że to musi być inaczej, że musi coś tam pokierować, ale generalnie uważam, że polskie gry, jeśli są to szczególnie takie duże nie wiem, cokolwiek, powinny mieć polską... powinny mieć dobre polskie wersje. No to, znaczy to tyle, jeśli chodzi o Mafię. Jak mówię, dopiero zacząłem przygodę i mam nadzieję, że już w następnym odcinku będę mógł skonfrontować te opinie, które gdzieś się do mnie przebiją, ale nie czytałem żadnej recenzji. Nie chcę sobie psuć mojego odbioru, bo słyszałem, że ludzie, że są jakieś narzekania, że gra się nie podoba. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem. No nie wygląda, żeby to był przypadek Mind's Eye, więc przynajmniej tutaj jest to bezpiecznie. Nie ma żadnych błędów, nie natrafiłem na jakieś dziwne sytuacje, dziwnie zachowujące się postacie. Wszystko wygląda ślicznie. Aczkolwiek te twarze postaci w niektórych przypadkach mogłyby wyglądać troszeczkę lepiej, ale jest atmosfera. To oddanie tych miejsc w najdrobniejszym szczególe. Ja wchodzę do takiej jakiegoś budynku i tam, nie wiem, czy jakaś kuchnia, jakaś kamienna posadzka, jakieś te meble, jakieś stare kredensy, to, co na tym jest. Oczywiście ja nie mogę tego wszystkiego podnieść, jak to w grze RPG powinno być, także każdej kanapki, każdego kubka nie mogę strącić ze stołu, ale mogę podejść, jeśli tam jest przygotowana jakaś taka interakcja, czy jakieś notatki, to ja mogę je podnieść, przeczytać, znaleźć jakieś znajdźki, jakieś fragmenty medalionów, przeszukać kieszenie, żeby znaleźć dinari i później je wydać na jakieś ulepszenia, więc, czy jakąś lepszą broń. Więc jakby no, pod wieloma względami Mafia The Old Country jak najbardziej na plus. Na koniec, nie wiem, czy jest sens, czy nie, kącik kulturalny. To będzie bardzo krótki kącik kulturalny. Polecam 3. sezon Richera, który uważam jest niezwykle udany. Wraca do korzeni. Trochę nawet się cieszę, że Neely dostaje, czyli ta prywatna detektyw, która, czy detektyw, dostanie swoją serię, bo uważam, że to jest ciekawa postać i fajnie, że ona będzie miała swoją serię, bo przez to, że ona jest ciekawa, oni wrzucają ją bardzo często do Richera, a ja bym chciał, żeby Richard był jednak tym samotnym wilkiem, który gdzieś się tam pojawia i nie musi polegać na innych, żeby rozwiązać te problemy. Przynajmniej tak mi się zawsze jawił w książkach, że to był gość, który fantastycznie sobie radził w każdej sytuacji, ale dlatego, że no był takim savantem, takim gościem, który nie musiał po prostu gdzieś tam dzwonić i ktoś nie musiał przyjeżdżać, żeby go ratować. Co się oczywiście zdarzało i te nawiązania do jego służby w żandarmerii tutaj są przez cały sezon, ale no mam nadzieję, że Neely wypali. Trochę jak Ballard, ten serial, też spin-off Boscha, więc najbardziej się cieszę. Obejrzałem horror, który no, nie wiem, czy mógłbym polecić, bo generalnie to jest horror. Zanim powiem, jaki tytuł, to powiem, że twórcy filmu Talk to Me zaskoczyli mnie, że zrobili mały film, ale mega klimatyczny. Danny Filippo i Michael Filippo, tak, chyba to są bliźniaki z Australii, bliźniacy, zrobili fantastyczny horror w 2022 roku o wywoływaniu duchów, że się tak wyrażę, o przechodzeniu na, na drugą stronę poprzez uciśnięcie takiej gipsowej dłoni. I to jest tak klimatyczny film, tak świetnie zrobiony. Nie wszystko mi się tam podobało, jeśli chodzi o tam zakończenie czy jakieś, ale atmosfera i to w jaki sposób, wiesz, i wiecie, ten pomysł rewelacyjny. Więc jak pojawiła się informacja, że zrobili nowy film, to mówię, no nie, no to muszę zobaczyć. I niestety bardzo mnie Bring Her Back rozczarował. I to jest, i to wynika z tego, że chyba się bardziej spodziewałem tego samego, ale w innej formie, z nowym pomysłem, a dostałem coś, co moim zdaniem mnie straszy, co dużo więcej ma takiego gore horroru, gdzie widzimy absolutnie obrzydliwe rzeczy związane z tym, co te postacie, no nie, robią, co się z nimi dzieje. No nie, jest tam pewna kwestia opętania w tym związana. I dla mnie to nie ma takiej siły, takiej atmosfery, jak miał Talk to Me. Że ten element paranormalny tutaj jest bardzo mocno naciągany. I jest pewien potencjał, ale wydaje mi się, że nie został do końca zrealizowany, bo postać kobiety, która jest w takiej desperacji, żeby, nawiązując do tytułu, kogoś przywrócić, to moim zdaniem to się bardzo kiepsko jakby trzyma. Jakby ten sens tego wszystkiego jest taki niezrozumiały, że podoba mi się to, że mamy instrukcję w formie jakiegoś starego nagrania w VHS, ale moim zdaniem to jest bardzo grubymi nićmi szyte, więc nie udało się tutaj jakby w moim zdaniem tej atmosfery na tyle wytworzyć, żeby jakby przykryć te niedociągnięcia fabularne moim zdaniem. I uważam, że jeśli ktoś oczekuje ten sam ładunek atmosfery, jaki był w Talk to Me, w Bring Her Back, no to się rozczaruje. I uważam, że jednak, że to są goście, którzy mogą oczywiście jeszcze nie raz zaskoczą. Tylko ja nie chciałbym, żeby to się stało, żeby z tego duetu zrobił się N. Night Shyamalan. Także, że zrobił dobry film, który był tak dobry, że tak wywindował oczekiwania w stosunku do tego, co później Night wyprodukował, że absolutnie jakie by pomysły nie miał. Nawet świetny film, bo ja w ogóle jestem fanem Znaków z Melem Gibsonem, Joaquin Phoenixem. Przepraszam, że przekręcam, ale już chyba jestem zmęczony. Powoli trzeba kończyć ten odcinek długi. Ale uważam, że pewne oczekiwania tego, co kolejne filmy miały dostarczyć, jeśli chodzi o Knighta, to tutaj może być tak samo, jeśli chodzi o panów Filipu. I obym się mylił, oby okazało się, że kolejny film, kolejny horror zrobią taki, że po prostu zje Talk to Me na śniadanie. I to przede wszystkim jest najistotniejsze. Nie? Ale jeśli chodzi o w ogóle horror, to wydaje mi się, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach, jest bardzo dużo ciekawych tytułów. Jeśli ktoś chce bardziej taki psychologiczny horror, to polecam, a to już wspomniany nie raz, Heretic z Hugh Grantem. Kapitalna atmosfera, kapitalne wejście. No po prostu tam do pewnego momentu to absolutnie tak się zagęszcza po prostu napięcie, że można je ciąć nożem. I to mi się strasznie podoba. Takich filmów chciałbym więcej i liczę, że będzie, no nie? Że będzie więcej. Więc to tyle. Nie wiem, czy chciałbym jeszcze coś dodać. Widzę, że mi się strasznie... Chyba to jest najdłuższy odcinek solowy, jaki nagrałem. Wybaczcie mi. Jeśli ktoś do tego momentu przesłuchał, to niech wpisze w komentarzu, po komentarzu, jak mu się podobał taki odcinek. Niech wpisze jeszcze dodatkowo, nie wiem, gwiazdkę albo jakiś taki znak, nie wiem, jaki to ustalimy. Na przykład ME. O, na przykład. Hashtag ME, albo nie wiem, hashtag najpodcast. O, hashtag najpodcast. I będę wiedział, że jest jedna czy dwie osoby, które do tego momentu wytrwały i bardzo je serdecznie pozdrawiam. Wszystkich moich drogich słuchaczy, którzy wytrwali te 2,5 godziny też. No, następny odcinek już będzie normalny z gościem, z kolegami. Nie wiem. Mam nadzieję, że wyczerpałem przynajmniej na kolejny rok tą tą potrzebę nagrywania solowego odcinka. I co? Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na stronie Fantasmagierii, chociaż już trochę rzadziej, na Facebooku, w grupie komentować, polecać znajomym, komentować na YouTubie, na Spotify, oceniać we wszystkich tych aplikacjach, gdzie jest możliwość oceniania podcastu, dajcie maksymalne oceny. Na YouTubie podobno jest możliwość podbijania, nie wiem, co to oznacza, u mnie się to nie pojawia, ale podbijajcie, róbcie wszystko, żeby ta nowina o najpodcaście była jak najszerzej jakby najszerzej się rozchodziła i tyle. No, słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.